co, będziemy zaczynali?
Jak musisz.
No dobra. To witamy na 16. Formogadce, czyli cyklicznym podcaście forumowiczów bloga Poligamia. Nie pomyliłem się w przeczytaniu standardowej formułki rozpoczynającej. Skład niezmienny. Przedstawimy się dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy. Czyli prowadzący to jestem ja, Sir Mike. Ze mną jest również Marcin, czyli Tartak.
Ola.
I Wojtek, czyli Kubar.
Witam, witam. Ponoć ludzie mówią, że brzmi jak Muniek Staszczyk.
No właśnie, ostatnio
ale
tak.
Żadnego pokrewieństwa, więc.
No, a ja podobno brzmię jak Tapczan.
Czyli jak?
No właśnie,
czy
pewnie jak te sprężyny. Dobrze. Dzisiaj będziemy lecieli jak zwykle według listy. Ostatnio ktoś nam, aż nam się głupio zrobiło, bo ktoś powiedział, że jesteśmy bardzo przygotowani i mamy wszystko skrupulatnie zanotowane. Co niniejszym czynimy? Polecimy według listy.
Pogłoski o stopniu naszego przygotowania są grubo przesadzone.
No, myślę, że nawet mocno.
No to ty dawałeś jakieś zdjęcia z serwetkami, gdzie coś zapisałeś, to teraz się tłumacz, tak?
Z serwetki to jeszcze... Na serwetkach to ja pracuję w tej chwili, ale pamiętam takie czasy, kiedy się przygotowaliśmy i drukowaliśmy całe plany, całe rozpiski.
Tak jest.
Ano było
wszystko
tak.
Wszystko było. Ja myślę, że możemy do tego wrócić.
Oczywiście.
Znaczy nie, powiedzmy inaczej, bo kiedyś to było lepiej i w ogóle było więcej tematów na forum. Tak, a dzisiaj okazuje się, że tematów na forum... Forum żyje swoim życiem i pojawiają się posty głównie w tematach, które zostały założone 115 lat temu, czyli na przykład co nowego nabyłeś, jakieś takie standardowe dyskusje typu pokaż swój pulpit.
Które nijak nie da się przełożyć na forum
no
na
właśnie.
Audio.
Możemy powiedzieć w tym momencie tylko, że ja też mam swój pulpit. I na tym pulpicie mam tapetę z Diablo 3, którego jeszcze nie ma.
Ja na moim pulpicie mam tą tapetę, którą Windows mi zaproponował przy pierwszym uruchomieniu.
Mhm.
I mam ją tak od pół roku i nie ruszyłem jej.
Super.
A ja mam tą standardową z tego, z Maca.
No pięknie. Tak to jest. Mieliśmy jeszcze temat, bo Tartak się uśmiechnął, temat z Demon Soulsem na forum, bo okazało się, że Cenega nie sprowadzi do naszego pięknego kraju w Black Phantom Edition. No i nie wiem, ja i tak bym jej nie kupił, ponieważ...
Dlaczego? Dlaczego byś nie kupił?
Ponieważ Demon Souls zaopatrzyłem się już wtedy, kiedy trzeba było, a nie... 7 lat po premierze, więc...
Ale to nie o to chodzi. Ja Demon Souls też już miałem w zeszłym roku. Ale to nie jest powód, żeby jej nie kupić po raz trzeci przy okazji europejskiej premiery.
No tak, ale myślę, że kto chciał, to i tak sobie już to dawno sprowadził z zagranicy.
Nie, faktem jest, że ty masz wersję amerykańską, czyli tą wydaną całkiem ładnie, tą kolekcjonerską, prawda?
Tak.
No to faktycznie nie ma powodu, żeby...
A czym się różni ta Black Phantom od tej kolekcjonerki amerykańskiej?
Chyba tylko kolorem poświaty tego rycerza na okładce.
Okej. Czyli nie muszę z Polski sprowadzać.
Nie, bo ona w oryginale była taka, pamiętam, ta azjatycka taka złotawa chyba, amerykańska była niebieska, a europejska jest czerwona.
Czerwona, tak.
Różowa.
No, różowa, dobrze.
To chyba na twoim ma. U mnie jest czerwona.
W każdym razie koniec końców okazało się, że Senega jednak nie sprowadzi do Polski Black Phantom.
Mhm.
Ale w zamian to zaproponuję w rewelacyjnie niskiej cenie wersję standardową, która okazała się, jest ta cena tak standardowo niska, że jest równa ściągnięciu kolekcjonerki z Wielkiej Brytanii. Także
tak jest.
No, brawo Senega.
Dokładnie. Czyli wychodzi, szczegółowo mówiąc, wychodzi gdzieś około chyba 190 zł, tak?
Tak.
No właśnie.
A myślisz tak, że wrócisz teraz znowu do tej gry?
Nie, to
jest taki strzał, więc...
Nie, 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 mi się tylko to wydanie podoba, bo ja moją pierwszą wersję, jaką kupiłem, to była ta azjatycka, no to ona była tak biednie wydana, bo tylko pudełko, płyta, prawda, i do tego jeszcze po 3/4 było w krzakach, więc żadnego pożytku z tego nie miałem, to wydanie po prostu mi się podoba. No, ja moją wersję azjatycką pchnąłem jakiś czas temu, a chcę mieć tą grę w kolekcji, a to jest najlepsza okazja, żeby kolekcję o tą grę uzupełnić.
No tak, bo ten Phantom Edition, on ma soundtrack, artbook chyba i jakiś tam strategy guide.
Nie wiem, czy ma artbook, ale na pewno ma poradnik.
Tak.
Moja... jest takie klasyczne, jak te stare poradniki, bo są wszystkie tam broni rozpisane, potwory.
No właśnie, czyli wszystko to, co kiedyś było w normalnych instrukcjach. Tak. Patrz instrukcja do Diablo.
No, zgadza się.
Szkoda, że to, co kiedyś było w standardzie, zostało wypchnięte do edycji kolekcjonerskich.
Teraz będziesz ten w PDF-ach dostawał te książeczki.
Póki co na razie tylko od Ubisoftu.
Ale Ultima chyba u siebie na stronie też sprowadza te Black Phantom Edition właśnie.
Tak, Ultima cały czas ma... Znaczy Ultima ma z Wielkiej Brytanii, czyli swoim własnym, prywatnym kanałem.
Kanałem przerzutowym.
Pani Gienia co weekend tam wraca. Tak jest.
Jedzie autobusem przez kanał La Manche.
Bardziej mnie martwią losy na przykład Mafii 2 i Fallout New Vegas, które też mają być wydane przez Senegę. Mhm. Chociaż na przykład Senega się zastrzega, że dzisiaj przeglądałem stronę Senegi i w poprzednich wydaniach gier, to znaczy na przykład w Prince of Persia, o którym też będziemy mówić, na liście produktów załączonych do edycji kolekcjonerskiej widnieje kupon na ściągnięcie Prince of Persia Classics i z Xbox Live Arcade, także Senega kiedy chce, to potrafi.
Tylko tak, no właśnie, tak nierówno. Czasami wychodzi szybko i na czas i wszyscy są zadowoleni, a czasami jest po prostu taka wtopa, że pół Polski potem wiesza psy na nich.
Ja pamiętam, jak na początku tego roku przecież zamówiłem u nich Bioshocka drugiego poprzez Allegro, tą najlepszą kolekcję, czy tą najobszerniejszą kolekcjonerkę za 199 zł. No to była super cena. Podejrzewam, że ktoś się pomylił, ale że była, tak, ale że była to sprzedaż przez Allegro, to nie mogli skorygować ceny, tak jak na przykład mogą to zrobić na swojej stronie. Mhm. Także to jest, mam nadzieję, że ktoś się też pomyli przy okazji Mafii.
I przez przypadek sprowadził o czasie do Polski.
No to wydanie Bioshocka to było normalne wydanie europejskie, nie wiem czy angielskie, bo nie ma oznaczeń tych z Wielkiej Brytanii, ale to musiało być jakieś wydanie europejskie. Dorzucili nawet kody na dodatkowe postacie do multiplayer za pre-order, także te pudełka były nieruszane, nierozpakowywane w ogóle w Polsce.
Bardzo fajnie. Czyli na Demon's
to jest,
Souls...
To jest przyszłość. Zobaczymy, co oni zrobią z Mafią, zobaczymy, co zrobią z innymi tytułami. Z Fallout New Vegas na przykład. Mm-hmm.
Kubara, ty Demon's Souls już sprzedałeś, pozbyłeś się, czy zostawiłeś?
Nie, ja mam, bo mi się podoba ta kolekcjonerka.
Aha, okej.
W ogóle gier nie sprzedaję, wszystko leci na...
No mi też się rzadko zdarza sprzedawać. Już cała taka duża kubka mi się uzbierała i tak się zastanawiam, czy je zostawiać, czy sprzedawać. Ostatnio kupiłem na promocji dwie za jedną, tak zwaną. Kupiłem FIFA World Cup i NBA. No i też z zamiarem, że tej NBA pewnie się pozbędę za jakąś niewielką kwotę, ale chyba ją zostawię, bo mi się spodobała. Porozmawiamy sobie o NBA za chwilę.
Później wyciągniesz, wiesz, 10 kartonów tych gier w przyszłości, żeby pokazać wnuczkowi, on cię wyśmieje.
Tak, właśnie. No to tak samo mam w tej...
W krążkach wychodziło.
Pomijając to, że połowa kolekcji Majka to są jakieś, wiesz, tytuły... Startowe tytuły dla każdej z konsol.
Tak, się śmiejcie. Mam teraz bardzo dużo... Złapałem się ostatnio na tym, że mam bardzo dużo gier na peceta, bo na konsoli gram powiedzmy od jakichś 2 lat. Ale na PC-ta mam masę tytułów i one po prostu stoją, nic się z nimi nie dzieje. To jest najgorsze. I teraz się zastanawiam...
Jak na tym krążku, tak? Nagranych tam.
Tak. I zastanawiam się, co z nimi zrobić, bo jak chciałbym je sprzedać, to nikt mi ich nie kupi, bo one są warte w tej chwili po 5-10 zł. Jak będę je chciał sprzedać za 200 wszystkie razem, no to i tak ich nikt nie weźmie.
Mhm.
I po prostu zostaną na półce.
Musisz zrobić dokładną listę tych gier, które masz, bo może masz tam jakieś perełki.
Znaczy perełek nie mam, no...
Ale ja też tak się zastanawiałem nad tym, bo na przykład w Stanach rynek ten wtórny gier, znaczy nie tyle wtórny, co tych bardzo starych gier jest dość prężny, prawda?
Mm-hmm.
Jak ktoś ma jakieś stare gry, jeszcze najlepiej jak są zafoliowane, nieruszane, to mogą osiągać wysokie ceny.
Mm-hmm.
Ale kiedy ja tworzę moją kolekcję gier, to tak patrząc na to, to co druga gra się nie nadaje do dalszej odsprzedaży, zwłaszcza na zachód, bo ma albo jest przetłumaczona,
no
albo instrukcja jest w języku polskim, także ograniczam się do rynku wtórnego, czy też rynku kolekcjonerskiego tylko na terenie naszego kraju.
Mhm.
Co zawęża grono odbiorców, ale też niestety,
do sztuk trzech.
Tak, niestety też uszczupla pojemność portfela.
No.
Także nie wiem, jakie masz wydania tych gier na PC, ale jeżeli to są spolszczone z polskimi instrukcjami, to
no dokładnie takie.
Podejrzewam, że faktycznie nie sprzedasz ich za jakieś rewelacyjne ceny.
Mam wszystkie te stare Baldury, pierwsze wydanie Baldur's Gate jeszcze w tej edycji
kolekcjonerskiej
takiej.
To jeszcze nie są takie stare gry.
No nie, najbardziej stare nie, ale... No mimo wszystko są to jeszcze wydania w takich ogromnych pudełkach kartonowych, bardzo fajnie wyglądające. Tak samo tam Planescape Torment, Icewind Dale, Baldura 2 akurat mam w takim DVD boxie zwykłym, kiedyś kupioną chyba w Ekstra Klasyce. No i tam potem większość właśnie mam takich sprzed około, nie wiem, 5 lat, 4. To gdzieś tak będzie jakieś tam...
Podejrzewam, że najkorzystniej będzie zapakować w karton i wynieść do piwnicy.
No właśnie, tak też chyba zrobię i postawię sobie, nie wiem, pudełka od Xboxa, gier.
Nowe czasy, nowe pudełka.
No właśnie. A jeżeli jesteśmy już przy nowych czasach, to nawiążmy bardzo sympatycznie do newsa, który się pojawił na Poligami wczoraj. Chodzi o Natala i jego wygląd, ponieważ zostały zaprezentowane zdjęcia rzekomo tego całego cuda.
To znaczy, to Natal, tylko to jest Wave.
No, dokładnie.
Ponoć.
Znaczy, nie wiem, czy Natal, nie wiem, czy Wave, ale to na pewno jest Natal, bo nie wiem, czy widzieliście film z tej prezentacji, na której właśnie zrobiono te zdjęcia, więc to na pewno jest Natal, bo panienka, która o nim opowiadała, tak go reklamowała i wykonywała wszystkie te śmieszne wygibasy, które widzieliśmy w zeszłym roku, łącznie z tą minigrą polegającą na odbijaniu czerwonych piłek. Tak, także to na pewno
nie
jest...
Pytanie polega, czy on będzie tak wyglądał, prawda? Bo nagle pojawił się w kolorze białym, a do tej pory oglądaliśmy jakieś takie zdjęcia wczesne, gdzie on był cały czarny. Nie wiadomo, czy są dwie wersje do Arcade'a i do Elite, czy po prostu wszystkie będą w takim kolorze.
No tak, ale tutaj...
Jeszcze raz widać tą podstawkę, która jest moim zdaniem olbrzymia, to takie kółko.
Mhm. Ale tam z tego, co było widać na tych zdjęciach, to tam były jakieś nalepki cały czas, development, sample i...
No właśnie dlatego mówię, że to nie wiadomo, wiesz, jeszcze jak to będzie...
Także to podejrzewam, że to może nie być jeszcze to, co trafi finalnie do sprzedaży.
Patrzyłem na te zdjęcia i następne co, to patrzyłem na mój telewizor i miejsce, gdzie on wisi, i się zastanawiam do tej pory,
gdzie to postawić.
To gdzie ja to postawię.
Mhm. No,
nie postawię na krawędzi telewizora, bo to zaraz spadnie. Stawka jest za duża do telewizora.
Tak.
Nie wiem, mogę na ziemi to postawić, ale nie wiem, czy on tutaj będzie łapał moje jakiekolwiek ruchy.
No. Bo tutaj on cały czas stoi na Xboxie na każdym zdjęciu.
No tak, ale na każdej tej prezentacji on jest ustawiony w warunkach idealnych. Mhm. Nawet jak oglądałem tą prezentację, to ta pani, która robiła wygibasy, miała na scenie namalowaną linię, na której ma stać, żeby on ją najlepiej łapał.
Tak. No, to... Ale co, obawiacie się tego, że jak wyjdzie Natal, czy tam Wave, czy cokolwiek jeszcze innego, jak to się będzie nazywało, czy to wyjdzie i okaże się jakąś klapą, bo to połowa ludzi nie będzie mogła w ogóle grać, on nie będzie tego ruchu wykrywał?
To znaczy, o technologię się nie boję, tylko wiesz, inaczej, technologia w warunkach laboratoryjnych na pewno działa.
Mhm.
Natomiast wiesz, ja mam niebieską ścianę, na prostych wzorach mam niebieską ścianę i siedzę na zielonej kanapie, czyli dwa podstawowe kolory do wycinania tła, prawda?
No ładnie.
No ale powiedzmy, że Natal sobie z tym poradzi, tylko najbardziej mnie zastanawia, gdzie ja to ustrojstwo będę trzymał. To samo, co powiedział Kuba.
Czeka przemeblowanie nas chyba.
Tak, na LCD-ku tego nie postawię, bo się spieprzy, chyba że będzie miało jakiś uchwyt.
Pod telewizorem... Super Glue się nazywa.
Pod telewizorem tego też nie postawię, no bo mój telewizor stoi na szafce. Ale bezpośrednio pod telewizorem jest wielka noga od telewizora. Także nie wyobrażam sobie, gdzie ja mam to trzymać. Już pomijając tak rażącą kwestię, jak to, że telewizor jest czarny, a tabelka jest biała. Tak?
Mm-hmm. No właśnie, no. Może będą w dwóch kolorach.
Może. No to tak jak powiedziałeś, to jest oblepione z każdej strony informacjami, że to jest prototyp, czy też model deweloperski, także to może jeszcze może wyglądać, czy nie podejrzewam, żeby było inne niż poziom Abelka, prawda, bo te kamery muszą być w pewien sposób rozmieszczone. Ale to jeszcze może wyglądać odrobinę inaczej.
A oni teraz naklejają te wszystkie naklejki, żeby znowu nie było tak z tym iPhone'em, co w barze został. Jakby zostawili Natala w bazie, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest.
Tak, wiesz, ktoś by przyszedł sobie, a to ja postawię, pokażę, teraz będę się tutaj bawił. Wiesz, w takim by pudełku, nie wiem, od PS3 ustawił, że to niby jest coś innego.
No jak ktoś już zostawia prototyp telefonu, wiesz, w barze, no to... gadżetu, na który czeka, wiesz...
Miliard ludzi, tak.
No to ten facet, który go zgubił, nie miał łatwego życia w pracy, podejrzewam.
Ale wierzycie, że on to...
Nikt o nim nie słyszał już.
Tak, wierzycie, że on to zgubił przypadkowo, bo mi się nie chce za bardzo w to wierzyć.
No po co mieliby go zostawiać, a później robić śledztwo, powiesz?
No, żeby zrobić szum dookoła.
iPhone nie musiał robić szum.
Nie, no jasne, tym bardziej, że Apple akurat jest znane z tego, że tam nic do prasy nie wycieka, tak jak z Microsoftu czy z Sony.
Nie mają popla na punkcie tajemniczości ukrywania swoich produktów.
Tak jest, no nawet jeżeli oni robią jakiekolwiek produkty, to tam tak naprawdę garstka osób jest zaangażowana w to. Znaczy zaangażowane jest sporo ludzi, ale garstka osób wie, co to będzie, jak to się będzie nazywało, kiedy to pójdzie do sprzedaży.
Nie, to polega na tym, że nikt dokładnie nie wie, co to będzie. Każdy zna część tego produktu,
tak jest,
nie zna, co to jest całość.
Cholera. A nie wiem, czy Wojtek, bo ty widziałeś film z tej prezentacji.
Widziałem, tak. Widziałem.
Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tam takie śmieszne zdanie padło, bo ta pani, która to prezentowała, to był jakiś szef marketingu czy innego PR-u, a te dwie osoby, które ją przepytywały, które prowadziły tę konferencję, bo ona do nich mówi, że oczywiście ten czujnik rozpoznaje również głos, można wydawać komendy głosowe, na przykład przy wyborze filmu. I jedna z tych osób, które prowadziły tą prezentację, zapytała ją, a co na przykład, jak cała rodzina będzie przed telewizorem i połowa będzie krzyczeć, że chce oglądać Terminatora.
Albo porno.
Tak, a druga połowa będzie krzyczała, że chce oglądać co innego. To wtedy ta pani od marketingu trochę ją to zbiło z tropu. Ale podała tą charakterystyczną dla Microsoftu odpowiedź, że nasi inżynierowie ciężko nad tym pracują.
Okay.
Swoją drogą jestem ciekaw, czy ten system nie zgłupieje, jak mi ciosów będzie się do niego dał.
No tak, wiesz, potem...
Nie zgłupieje, pojawią się tylko te trzy czerwone światełka.
Albo sąsiad będzie ci krzyczał zza ściany jakieś tam...
Porno.
I co chwilę będzie ci mrugał obraz. Nie, no ale przecież on...
Na niego iść, przestań krzyczeć porno.
Ten dźwięk będzie przecież rozpoznawany na podstawie tego, co zostało tam wcześniej, jakby takiej...
Próbki dźwięku.
No dokładnie. No,
nie wiadomo jeszcze, jak to się ustawia wszystko przed grą, prawda?
Mhm. Znaczy była pokazana na tym filmie kalibracja samych ruchów.
To
było tak, że oni się dynamicznie wyskakiwali z gry, wskakiwali. To się odbywało w ten sposób, że jak ta osoba uciekła z pola widzenia, to włączała się pauza, jak pojawiła się nowa osoba, to szybko ją kalibrował, można było dalej grać. Także to z tym akurat problemu nie było, nie?
Tak, ale jeszcze nie pokazali właśnie, jak się kalibruje głos, czy każda osoba, wiesz, osobno, czy w ogóle się nie kalibruje głosu, tylko ono rozpoznaje po prostu jakikolwiek głos.
Wiesz, nie, no, w polskiej wersji każda nowa osoba, która będzie chciała wejść do zabawy, będzie musiała powiedzieć chrząży.
Tak samo nie pamiętam, czy oni w ogóle pokazywali jakąkolwiek obsługę dashboardu w Xboxie poprzez Natala.
Chyba tylko na tych filmach koncepcyjnych sprzed półtora roku.
Mhm. A one były fake wszystkie. No,
tam się, wiesz, wesoła rodzinka siedziała przed telewizorem i machała...
Tata, który zmieniał opony w formule, to było
tak.
Ulubione.
No ale tak marketingowo dla ludzi, którzy nigdy nie mieli z tym styczności, to musiało wyglądać naprawdę fajnie.
Nie, bo jakieś takie granie w odbijanie czerwonych piłek naprawdę mnie nie interesuje, mhm. Ale... jeżeli to ma jakoś, wiesz, ułatwić mi tam przeglądanie filmów w Netflixie czy w czymś, przynajmniej...
Ale kurczę,
może czy... nie ułatwić, no, może wiesz, będzie śmieszniej wyglądało.
Ale wiesz, za ostatnio się pojawiła plotka, że ma kosztować 149 dolców, to zapłacisz 149 dolców po to, żeby zaszpanować przed kumplami machając ręką?
Nie, chyba nie.
No mi też się tak...
Dalej nie jestem, wiesz, właśnie dalej nie wiem, czy to kupię, czy nie.
Ja tak samo.
To musieliby mi pokazać jakąś taką grę, przy której miałbym opad szczęny z tym Natalem albo z tym Move.
Mhm. Bo podejrzewam, że to będzie taka sama sytuacja jak z Wii albo z DS-em, że minie rok, półtora, zanim deweloperzy nauczą się wykorzystywać te nowinki i wtedy się pojawią prawdziwe gry na to. Mhm.
Ja jak dla Move dostanę jakiegoś zajebistego...
To się może pojawić prawdziwego. Mhm.
Nie no, ciężko wierzyć, że to samo było z DS-em na początku. Nagle wszyscy, jak tylko wyszedł DS, to wszyscy zechcieli robić sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. I dochodziło do tego, tak, że miałeś gry wyścigowe, gdzie kursorem musiałeś kręcić kierownicą na lewo i prawo. To się okazało bzdurą. No to była, wiesz, nie tędy droga. Po co zmieniać sterowanie na gorsze, skoro na D-padzie się to robi dobrze.
No ale widzisz, śmiejesz się, a ludzie na iPhone'ie dostają Need for Speed z dotykowym ekranem i są obsikani ze szczęścia, że mogą sobie pojeździć samochodem. No.
Bo tam nie ma D-pada, prawda? No, mm-hmm. Tam nie ma innej opcji.
Mm-hmm. Ale na Wii najlepsza gra, no to wyszedł ten, moim zdaniem, ten Extraction.
Dead Space,
tak. No ale to tylko dlatego, że to wyszło na Wii, prawda? To najlepsza jest gra na Wii. Ale ile można teraz robić takich first person shooters na Natala, na Xboxa?
No nie wiem,
trzeba by rewitalizować całą, wiesz, całą gałąź dawno wymarłych gier, czyli tych strzelanek na szynach, trzeba by ją rewitalizować, no.
Ja jak dostanę dla PlayStation Move jakiegoś fajnego slashera, gdzie będę trzymał te dwie pałki w rękach i będę sobie mógł siekać mieczem, czy tam dzigać nożem, to będę zadowolony. I dla takiego, na przykład Obliviona na Move, to bym zagrał sobie z wielką przyjemnością.
Szybko byś się zmęczył. Weź trzymaj łokcie na wysokości piersi mniej więcej przez pół godziny i zobacz, jakie to jest fajne.
To nie jest fajne. Ja pamiętam kiedyś, jak jeszcze w podstawówce, żeśmy mieli taką panią od biologii, i ona kiedyś za karę jednemu koledze kazała stać przed tablicą i trzymać ręce wyprostowane. Kolega odpadł po paru minutach.
No więc właśnie, teraz wyobraź sobie, że zasiadasz do 4-godzinnej sesji w Obliviona. Lewą ręką cały czas się zasłaniasz, jakbyś trzymał tarczę, a prawą trzymasz nad głową, jakbyś cały czas w każdej chwili miał piznąć mieczem. No to przecież po 15 minutach by cię bolały ręce.
Ale zobacz, jaka ewolucja gier będzie. Gry będą miały po 2 godziny wtedy.
Tak, gry się staną bolesne, to faktycznie...
Najbardziej się wkurzę, jak oni jakąś moją, wiesz, ulubiony gatunek gry zniszczą poprzez zrobienie tylko na Natala. Mhm. Jak zrobią, nie wiem, Fallouta tylko natalowego.
Nie.
Nie, to wiesz, musiał być penetracja rynku Natalem musiała być bardzo duża, nie? Okaże się, że 7 czy 15% użytkowników kupiło na Natala, to skończy się na minigierkach.
Tak jest.
Ale to miesiąc czasu, czy nie, ile zostało do E3? 2 tygodnie?
No, 2 tygodnie, dokładnie.
No, to się dowiemy wszystkiego. I jeszcze jest szansa, żeby pokazać jakieś gry dla prawdziwych graczy. Także.
Tak, no ja wierzę, że na E3 zobaczymy coś, co będzie nie tylko dla takich casuali maksymalnych.
Nie tylko do przewijania kolejki w Netflixie.
Tak, no coś fajnego, ale z kolei... Z drugiej strony nie spodziewam się, że będzie zapowiedziana jakaś, nie wiem, nowa marka gier albo coś w tym stylu, no bo takie zmiany jak, nie wiem, NBA Live na NBA Elite, to nie wiem, czy tam poza nazwą będzie cokolwiek zmienione.
Nie, no to kosmetyka.
No właśnie.
Nie, ale a propos Netflixów, to mnie z kolei cieszą takie rzeczy jak na przykład HBO, który się pojawił na PlayStation. Mhm. I teraz ponoć mają na E3 zapowiedzi, czy na Xboxie będzie Hulu. Czyli no, to jest bardzo fajne.
Wszystko fajnie, tylko u nas Hulu nie ma.
No.
To jest bardzo
wszystko fajnie, wszystko fajnie, ale my z tego żadnego pożytku nie mamy. No oczywiście my czekamy na to, żeby nam zapowiedzieli w ogóle live'a, tak?
Tak, no to będzie dopiero wydarzenie.
Właśnie, zapomniałem, bo to będą jaja, jak tego nie zrobią.
Ja myślę, że to jaja nie będą, tylko wtedy będzie wielkie larum podniesione i forum się zapali po prostu.
Niebo spadnie nam na głowę.
Niebo spadnie nam na głowę, dokładnie.
Satelity zaczną spadać.
Znaczy po tym wszystkim, co było, ja nie wierzę, że tam miałoby nie paść taka zapowiedź, ale to nie wiem, czas pokaże, zobaczymy.
Nie no, ja wiem, tylko jakoś miałem wrażenie, że im bliżej E3, to będą jakieś takie ploteczki małe, skąd się, wiesz...
Tak, a nic, nic się nie dzieje właśnie.
Czy ktoś coś włącza, albo że coś się dzieje, coś ten, a tu nic.
Wiesz. Ale zauważ, że źródłem plotek zawsze są zagraniczne jakieś źródła, jakieś silne, natomiast silne w sensie mające markę. Natomiast to jest sprawa bardzo lokalna i wątpię na przykład, żeby IGN robił dochodzenie w kwestii uruchomienia live'a w Polsce, nie? Bo to ich nie,
ale,
guzik,
ale to ktoś ich tam zawsze chodzi. Ktoś tam zawsze jakąś ploteczkę z Microsoftu czy z jakiejś strony jakiegoś tam inżyniera zawsze wyciągnął, a tym razem nie ma nic.
No,
zawsze było tak, że jakiś tam inżynier X się upił i coś napisał za dużo na swoim blogu. I akurat jakiś ktoś to czytał i znalazł.
No.
No to, natomiast brak takiej informacji dobrze nie wróży.
No nie wróży. Właśnie dlatego mówię, że jakieś coś się spodziewałem, że będzie coś, prawda? Gdzieś tam jakaś nazwa Poland, gdzieś w jakimś, nie wiem, notce z Microsoftu do kogoś, a tu nic.
Nic nie ma. No zobaczymy. Dobrze. Dobrze.
Jak tego nie włączę, to ja bym nie chciał być w Polsce w tym momencie.
No nie wiem, no. Dopóki nie wyłączą nam możliwości grania online w obecnej formie, to jestem w stanie to przeżyć.
Nie tłumacz, bo to musi być włączone. I... No,
dokładnie. Dobra. Zostawiamy Xbox Live, poczekamy na E3. A tymczasem mamy znowu kupę gier do omówienia. Może nie taką kupę, ale parę...
Brzmi niedobrze.
Tak, ale parę z tych gier jest kupą.
O!
No!
No dobra.
Jedna tylko.
No dobra, to jedna. To zacznijmy od tej kupy.
Czemu zawsze od tej kupy?
I znowu tak się nieszczęśliwie złożyło, że Tartak musiał grać w to.
A, tak.
I kupił jeszcze preorder, ale to może Marcin...
No, przepraszam, ale o czym mowa?
Bo ty podobno zamówiłeś jakiś czas temu w preorderze taką grę, która się nazywa Alpha Protocol.
Ja ją zamówiłem pierwszego dnia, akurat się pojawiłem w sprzedaży. Podejrzewam, że byłem tam na pierwszym na liście, może nawet i jedyny, także...
Tak jest. No ja powiem szczerze, że jeszcze w poprzednim odcinku mówiłem, że czekam na Alpha Protocol, ale po tym, co zobaczyłem w recenzjach i rzeczywiście tam już potem było całe mnóstwo screenów i filmów, no to nie, ja tego nie kupię, nie, bo zastanawiałem się, czy tego nie kupić, bo te pierwsze zapowiedzi, takie bardzo dawno temu, co się pojawiały, były, że tam fajne dialogi będą i fajna wartka akcja, ale jak zobaczyłem, jak to wszystko jest zrealizowane, no to niestety poza fajnymi dialogami tam chyba nie ma nic. Nie wiem, Marcin, wypowiedz się, ale wydaje mi się, że...
Wiesz, to jest temat tak obszerny, jakbym ci miał teraz w 5 minut streścić, nie wiem, potop, no.
No dobra. Jest
temat rzeka, no.
To powiedz pytanie numer jeden, czy te dialogi rzeczywiście są fajne, czy nie?
Dialogi są fajne. To znaczy dialogi się... I zarzut, jaki mam wobec dialogów, jest taki, że one nie występują częściej w czasie samej rozgrywki, bo to jest często tak, że mamy misja, dialog, misja, dialog, misja, dialog. Natomiast nie ma tak, że w czasie misji prowadzisz dialogi. To znaczy zdarza się. ale zwykle podczas końca misji, to znaczy przesz w jakiejś misji do końca przez 45 minut albo półtorej godziny, na końcu jest boss, którego najpierw sklepiesz, a potem z nim porozmawiasz. Mhm. Natomiast nie ma, rzadko kiedy jest coś takiego, że w czasie misji, w połowie trwania misji prowadzisz jakiś dialog. To się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Mhm. A to z tego względu, że gra jest podzielona, tak jak już powiedziałem, na misje. Znaczy nie ma tak, że jest na przykład otwarty świat i z kimś porozmawiasz, coś pójdziesz zrobić, potem wrócisz, znów porozmawiasz.
No to chyba dobrze, bo ile można tych sandboxów?
Nie, no jasne, ja też nie jestem fanem sandboxów. Jest skonstruowane bardzo podobnie do gier BioWare, to znaczy do Knights of the Old Republic, gdzie masz hub i możliwość odwiedzenia trzech hubów naraz i w każdym z tych hubów jest kilka misji. Tylko w Knights of the Old Republic to było tak, że w ramach tego hubu można było prowadzić kilka rozmów z różnymi postaciami, wyskakiwać z tego hubu poza granice miasta na przykład i tam wykonywać misje.
Tak.
Natomiast tutaj jest tak, że siedzisz sobie w tym hubie, który jest twoim mieszkaniem, w którym nikogo nie ma, no, z małym wyjątkiem. W tym hubie możesz prowadzić konwersacje tylko na zasadzie wideokonferencji. Kiedy już wyskoczysz na misję, to na następną konwersację, jaką będziesz mógł odbyć, to ewentualnie z tym bossem, którego pokonasz na końcu misji.
A jak jest z tymi bossami? To są tacy bossowie w stylu japońskich gier, czy bardziej takich europejskich?
To są bossowie w stylu Metal Gear Solid.
Tak? Okej.
Okay. Znaczy są lepsi i są gorsi. No bo na przykład jest taki boss, z którym się strzelamy w jakimś muzeum. No nie ma w tym nic złego. Wielka hala w tym muzeum, prawda? Biegamy między eksponatami, ostrzeliwujemy się, no klasyk. Nic nadzwyczajnego w tym nie ma, ale nie ma też nic złego. No, facet odpowiada umiejętnościom naszemu bohaterowi, to znaczy potrafił korzystać z podobnych umiejętności. Ale pojawiają się też bossowie typowi dla takich gier jak Metal Gear Solid, którzy potrafią robić cuda. Kiedy rzucić im granat pod nogi, to wykonują trzy fikołki w tył. Jest taki jeden boss, który kiedy się go trochę ostrzela, to wyciąga kokainę, wciąga krechę nosem i przez te kilka sekund jest nietykalny, biega jak podupciony i macha nożem. I w tym momencie praktycznie nic nie można mu zrobić, trzeba przed nim uciekać. No, bossowie są logiczni, innym razem są nierealni, całkowicie.
Mhm. A sama gra, ona jest taka dosyć życiowa, realistyczna, czy to jest po prostu taka bzdura maksymalna?
Znaczy, powiem ci, ta gra była reklamowana, tam zdaje się slogan nawet na pudełku jest Tactical Espionage RPG chyba, prawda? Mhm. I ja byłem przekonany, czy potem ten mój osąd był weryfikowany, ale punktem wyjścia było, że to będzie gra osadzona w realiach takich jak James Bond albo Bourne, prawda? Czyli ta...
Kuba się śmieje.
Nie, skąd się śmieje. Czyli fabuła, akcja...
Skąd ty to wziąłeś w ogóle?
Czyli fabuła, akcja, wydarzenia mają jakieś potwierdzenie w rzeczywistości. To, co wykracza poza rzeczywistość, to umiejętności głównego bohatera, prawda? Czyli niemożność zabicia jego i łatwość, z jaką on pokonuje kolejnych wrogów. Natomiast na kolejnych screenach i filmach jeszcze przed wyjściem gry zaczęły się pojawiać takie postacie jak Z, czyli ta była agentka Stasi z wielkim karabinem maszynowym M60.
W okularach.
Tak, w różowych okularach i w czerwonym staniku. To mnie trochę, wybiło z rytmu.
Coś ci tu nie pasowało.
Tak, potem się okazuje, że jednym z głównych hitmenów innej frakcji jest 19-letnia punkuwa. No, okej. Okay. I takich postaci jest więcej. I one trochę wybijają z rytmu, wiesz, bo wszystko jest... Rozumiem, że bossem jest na przykład facet, który ma spalone pół twarzy i biega z gołą klatą. No twardziel, nie?
Jasne.
Swoje przeżył, ale jak mam strzelać do nastolatki w dżinsach, no to tak...
Jakiegoś emo.
A ja, mój ulubiony boss to mafiozo rosyjski, który chyba został w latach 80., wiesz? Wygląda jak wokalista Duran Duran, tak? Znaczy, no jest, jest kilka takich motywów, które psują ten, ten odbiór i nie pozwalają zapomnieć, że jest to gra. Mhm.
A... No dobrze, a powiedz teraz o grafice i animacji.
No właśnie.
Czyli chcecie przejść do tych najgorszych elementów.
No nie, może najgorszych nie.
Znaczy grafika...
Najgorszych.
A, okej, okay, dobra.
Kiedy ją odpaliłem pierwszy raz, to pomyślałem, no nie jest tak źle jeszcze.
No tak, bo jakoś te 200 zł trzeba sobie usprawiedliwić.
Byłem przygotowany na to, że grafika będzie bardzo umowna. Pierwsza scena jest, kiedy odpaliłem pierwszą scenę, to powiedziałem sobie, no nawet nie jest tak źle. Postacie są wykonane nieźle. Znaczy mówię o tych głównych postaciach, o tym mięsie, to mięso armatnie, do którego się strzela, to jest zupełnie inna kategoria. Modele tych postaci, które mają coś do powiedzenia, są przygotowane całkiem przyzwoicie, natomiast im dalej w las, tym gorzej, bo animacja tego mięsa armatniego jest karygodna, to znaczy jest taki często spotykany w latach 90. błąd, kiedy model postaci porusza się nieproporcjonalnie szybko albo wolno w stosunku do tego, jak porusza nogami.
Czyli Diablo.
Tak. Widać, że ktoś wykonuje 5 kroków, a pokonał dystans 4.
Tak jest.
Tak jakby się delikatnie ślizgały.
Mhm. Tak na kreskówkę.
Tak. Natomiast wiesz, no jest jeszcze są takie numery, że wszyscy przeciwnicy, z którymi walczysz, mają ze sobą plecak. Tak jakby szli na wojnę i mieli w nim, nie wiem, rację, koc, namiot, saperkę. To są terroryści, których zadanie było na przykład opanować jakieś muzeum.
Oni tyle materiałów wybuchowych musieli zanieść, że...
Oni nie wiadomo po co, wszyscy mają ze sobą plecak. No, jakby się wybierali na wojnę. Już pomijam to, że nasz bohater kiedy się skrada, wygląda jak...
To jest najlepsze.
Wygląda jak Bugs Bunny.
Ale to naprawdę jest, bo tego akurat nie widziałem, to naprawdę jest tak fatalne, jak wszyscy opisują?
Tak jest naprawdę i aż się prosi, żeby w tle było to pianinko, które towarzyszyło zawsze, kiedy on się skradał.
Ojej.
No, animacja jest... Widać, że to jest animacja robiona w starym stylu, to znaczy nie motion capture, tylko ktoś w studiu, prawda? Czy w 3D studiu ktoś animował ruchy. Mm-hmm. Także to wychodzi dość drętwo. No. Do tego dochodzi jeszcze ten cały aspekt RPG, który...
No właśnie, bo przecież to jest RPG.
Który się odzwierciedla w tych misjach, mam na myśli strzelanie. Z racji tego, że to jest RPG, to wszystko gdzieś tam w tle, wszędzie odbywają się rzuty kośćmi, czy też wyliczenia, które decydują o tym, czy ci się udało trafić, czy też nie.
Ale to wszystko w czasie rzeczywistym jest, tak?
Tak, nie, jasne. Powiedzmy, że umieściłeś celownik na wysokości czaszki przeciwnika, który jest 20 metrów przed tobą. On się nie rusza, ty się nie ruszasz, oddajesz strzał, no i okazuje się, że go nie trafiłeś, bo twoja umiejętność w obsłudze pistoletu, karabinu czy innej broni jest taka, a nie inna. Mhm. Tylko nawet pod koniec gry, kiedy już wybierzesz tą najskuteczniejszą rzekomo broń, czyli karabiny maszynowe i masz ją wymaksowaną, to cały czas zdarzają się takie sytuacje, że raz potrafisz nie trafić, a dwa są takie sytuacje, że trafiasz gościa 3 razy serią krytyczną w głowę, czyli razem 9 naboi, nie, 12 naboi, a kolesiowi spada na przykład 35% życia, bo z rzutu kośćmi wyszło, że go trafiłeś za tyle.
O.
Także zaczyna to być trochę denerwujące, bo ktoś dostaje 3 krytyczne serie w głowę, a mimo to dalej stoi. Mhm. I takich numerów jest pełno. W związku z czym w całej grze misje są najgorszym jej elementem.
Aha.
Że mięso tej gry, czyli to, na czym ta gra stoi, jest wykonane najsłabiej. Do tego są jeszcze takie misje, w których preferowane jest takie podejście, w którym należałoby się skradać.
A to te najśmieszniejsze.
No ciężko jeszcze skradać, bo nie ma żadnego wskaźnika, który by ci sugerował, czy się skradasz dobrze, czy się nie skradasz dobrze. Wiesz, ktoś może mówić, że przecież w świecie rzeczywistym nie masz takiej lampki, która ci się pali.
No właśnie.
Jesteś w cieniu. No tak, ale w świecie rzeczywistym masz pięć różnych zmysłów, którymi możesz ocenić, czy ktoś cię może zobaczyć, czy też nie. Mhm. Natomiast grając w grę możesz się opierać tylko i wyłącznie na wzroku. No i taki wskaźnik powinien w jakiś sposób to rekompensować. Natomiast tutaj w tej grze w ogóle nie ma, tak jak na przykład w Splinter Cellu, że widzisz, że w danym pomieszczeniu jest wyłączone światło, to jest tam ciemno. Nie ma tam takich miejsc, gdzie jest całkowicie ciemno. Także skradanie się opiera się w głównej mierze o wykluczeniu, o przecinaniu linii wzroku. Mhm. Także jeżeli nie jesteś na linii wzroku przeciwnika, to masz szansę na to, że cię nie zauważy. Do tego ponoć dochodzi jeszcze głos, to znaczy odgłosy, jakie ty wydajesz, ale ja po dwóch pierwszych misjach przestałem się skradać, bo okazało się, że strzelanie do wszystkich jest bardziej efektywne, także nie miałem tego okazji sprawdzić do tego stopnia, żebym się wypowiadać, czy to skradanie faktycznie ma jakieś znaczenie. Że gra jest, powiem tak, żeby być do końca uczciwym, historia jest fajna, wciągająca, postacie są też fajne, dialogi są bardzo fajnie napisane. Gra się w zasadzie po to, żeby się dowiedzieć, co się stanie dalej, bo jesteś tego ciekaw. Ja robiłem, nie miałem ochoty już grać, bo mnie gra zmęczyła, albo mnie znerwowała tym, ale robiłem jeszcze jedną misję i jeszcze jedną po to, żeby zobaczyć, jak się skończy finał, na przykład jaki będzie finał w tym danym hubie. Mhm.
Czyli jednak ta historia nie jest aż taka zła.
Nie, historia jest fajna, pomijając tych bossów, którzy robią fikołki do tyłu i wciągają amfetaminę, to historia jest fajna. Zwłaszcza, że mam wrażenie, ale to trzeba by przejść grę najmniej dwa albo trzy razy, żeby móc to potwierdzić, mam wrażenie, że to jest ta gra, która faktycznie może odcinać dostęp do pewnej zawartości. Mhm. Są takie proste objawy, jak na przykład, kiedy zabijesz gościa, to jego kontakt na czarnym rynku nie udostępni ci broni, którą on miał wcześniej do sprzedania. No to są akurat wyjścia najłatwiejsze, bo to się ogranicza do tego, czy na liście się pojawi jakaś broń, czy też nie. Ale z tego, co się orientuję, to mogą być to również dalej idące zmiany, to znaczy takie, że na przykład może któraś misja może się nie odbyć, któreś spotkanie może nie mieć miejsca, bo dana osoba została wyeliminowana wcześniej.
Mhm. A powiedz mi, jak to jest w tych dialogach? Bo tam mamy takie, jak gdyby, cztery możliwości zawsze do wyboru, tak?
Znaczy, nigdy nie wybierasz, co chcesz powiedzieć dosłownie. Mhm. Masz do wyboru trzy podstawowe opcje.
Jasne. A czy w zależności od tego, jak jest zaawansowana twoja postać, to masz jakieś, nie wiem, wyszarzone, bądź nie możesz jakichś opcji użyć, czy zawsze te cztery będą dostępne?
Nie. Tego nie ma. Zawsze możesz być cwaniakiem, zawsze możesz być agresywny i zawsze możesz być profesjonalistą.
Aha, okej.
Nie zauważyłem, żeby było coś takiego, że można...
Aha, czyli nie tak jak w Falloutie, że możesz upośledzoną grać.
Nie. Ale jest to, co zapowiadają... a propos Fallout New Vegas, że osoby, które mają rozwinięty dany skill, będą mogły o tym na ten temat prowadzić jakąś konwersację. Pojawia się czasem czwarta opcja i ona się odnosi do twojej specjalizacji. Znaczy tak było w moim przypadku, bo po zakończeniu pierwszej misji możesz wybrać specjalizację, poza tym, że wybrałeś klasę na początku gry. Mhm. I ja akurat wybrałem specjalizację inżyniera i pamiętam, że była taka scena, że mój kontakt, który kieruje mną podczas misji, dzwoni do mnie przysłowiowo i mówi, że nie da rady czegoś zrobić i muszę wybrać, czy chcę pójść do punktu A, czy do punktu B. To były dwa ważne dla misji punkty, ale miałem czas tylko na jeden. Mhm. Ale z racji tego, że ja byłem inżynierem, to mogę wybrać czwartą opcję i powiedzieć tak, ale możesz, wiesz, odwrócić polaryzację w fazerach i wtedy się uda, prawda? I ten mój kontakt powiedział, no tak, faktycznie nie wpadłam na to, tak zrobię. I okazało się, że mogę zrobić dwa te obiektywy. Podejrzewam, że gdybym grał komandosem, który nie ma pojęcia o tym, to musiałbym się zdecydować na jeden. Mhm. Także w tym względzie to jest bardzo fajne.
A tam wybieramy sobie profesję taką z jakichś predefiniowanych, czy dowolnie rozwijamy te statystyki?
Na początku masz do wyboru klasy, zdaje się, no właśnie inżyniera, komandosa, no nie chcę strzelać, szpiega chyba, jest coś takiego jak jeszcze jak jak freelancer, czy coś w tym stylu, czy to znaczy ktoś, kto był najemnikiem wcześniej. A oprócz tego możesz wybrać kadeta, który nie ma żadnych umiejętności, bo każda z tych klas ma rozwinięte dane umiejętności. Oprócz tego możesz wybrać kadeta, który dopiero co opuścił akademię i nie ma żadnych umiejętności. Ale w zamian za to pojawiają ci się w rozmowie inne typy, czy pojawia się ta czwarta dodatkowa opcja, w których możesz się powołać na fakt bycia rekrutem. Ja dopiero co zacząłem grać drugi raz jako rekrut i póki co to ta opcja ograniczała się tylko do tego, że można było powiedzieć coś w stylu, ale tego nie było na szkoleniu, odpuść mi. Co zwykle kończyło się pogardą ze strony tych osób, z którymi się rozmawiało.
A jeszcze tak do tej samej grafiki wracając, to patrząc na screeny i na te filmiki, ja miałem takie wrażenie, że to jest poziom, nie wiem, PlayStation 2. Czy to tak rzeczywiście wyglądało, czy on jest tam...
Tak.
Aha, okej.
To znaczy Są takie rzeczy, które są wykonane lepiej, są takie, które są wykonane gorzej. Na przykład modele tego mięsa armatniego, do których się strzela, to jest PlayStation 2, nie ma żadnych wątpliwości. Są lokacje, które są wykonane trochę lepiej, na poziomie tytułów startowych z Xboxa 360. Są takie, które wyglądają odrobinę gorzej. Natomiast kiedy ja grałem w tą grę, to pierwsza gra, która mi przychodziła do głowy, to był Siphon Filter z PS.
No właśnie, też takie miałem wrażenie.
To była pierwsza gra, z którą mi się ta gra kojarzyła.
No zobaczymy.
Żeby być uczciwym, to cały czas za mną chodzi. Mam ochotę przejść ją drugi raz, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest, że moje decyzje mają wpływ na to. Bo jest masa takich scen, których musisz dokonać wyboru. Na przykład część konwersacji zaczyna się od tego, że możesz gościa po prostu zastrzelić.
O, fajnie.
Na dzień dobry, możesz mu strzelić w głowę, nawet nie słuchając tego, co on ma do powiedzenia. Ja grałem pierwszy raz, powiedzmy, żeby się odwołać do tej nomenklatury, BioWare paragonem, więc nikogo nie zastrzeliłem. I te postacie wracały potem w ciągu całej gry. I to nie tylko w kwestii wideokonferencji, tylko na przykład całych misji, całych spotkań. Także domyślam się, że gdybym któreś z nich zabił, to potem by z oczywistych względów ich nie było. Oprócz tego jest jeszcze achievement za romansowanie z wszystkimi możliwymi paniami w czasie jednej gry.
Chyba w każdej grze będzie romans.
Tak, i ten achievement mi nie wpadł, a powiedzmy, że się nie opierdalałem. Tak. Także widać, że jeszcze...
Już wiem, dlaczego drugi raz grasz.
Że jest coś na tym polu do zrobienia jeszcze, a wydawało mi się, że zrobiłem wszystko. Także
a właśnie,
są alternatywne drogi.
Jak z achievementami? Fajne są czy słabe?
To znaczy jest masa drobnych achievementów za 5 punktów. Wiesz, zrób 500 razy to, 5 punktów, prawda? Zrób 8 razy to, 5 punktów. Także no, chociaż muszę być uczciwy, no przeszedłem raz i mam koniec końców coś koło ponad 700 punktów. Także to jest wynik
niezły.
Jak na RPGa przy jednym przejściu 700 punktów to jest...
No tak, ale biorąc pod uwagę, że ty zaglądasz w każdy kąt, to...
No prawda.
No. Ja pewnie miałbym z 500, może 6.
Jestem zdenerwowany, bo nie wpadł mi achievement za zaliczenie wszystkich, żeby tak nieładnie powiedzieć, wszystkich tych obiektów, które są do zaliczenia. Mam na myśli panie. Nie wpadł mi ten achievement, ale nie wpadł mi też achievement za to, żeby nie dać się uwieść w tej grze. I to one dwa stoją w sprzeczności. Także musiałbym albo przechodzić tą grę 3 razy, żeby zrobić te obydwa achievementy, albo po prostu oszukać, przespać się z którą z tych pań, a potem załadować save'a i potem się z nią nie przespać.
O, właśnie.
Czyli to jest taki Dragon Age, tak? Słaba grafika, spanie z paniami, strzelanie, tak?
Tak.
Ale to co, jest grafika jest na poziomie Dragon Age'a, czy brzydsza?
Nie, brzydsza.
No, już się bałem.
A tym jest kilka elementów...
Myślałem, że to jest niemożliwe, ale jednak zrobili taką grę.
A tym jest kilka elementów ewidentnie zepsutych w tej grze. Jest masa minigier, kilka minigier, osobno odpowiadająca za włamywanie się do komputerów, za łamanie systemów alarmowych, za na przykład otwieranie zamków mechanicznych. Mhm. One na PC-cie mogły się sprawdzać, bo myszką się operuje bardzo szybko. Mhm. Natomiast na padzie są bardzo trudne do wykonania. Ja grałem jako inżynier i miałem bardzo wysoko rozwinięte te umiejętności dotyczące włamywania się. Do tego używałem gadżetów, które powinny mi to ułatwić, a mimo moich usilnych starań nie udało mi się niektórych drzwi otworzyć. Ja rozumiem, że się odcina dostęp do części materiału dla osób, które nie spełniają wymagań. Na tym polega RPG. Natomiast no, ja spełniając wszystkie wymagania nie byłem w stanie się do niektórych dostać. To mnie bardzo
zdenerwowało. Przykre.
Zatem jest kilka takich głupich błędów koncepcyjnych, no bo na przykład granatami EMP można otwierać mechaniczne zamki. Detonujesz granat EMP i mechaniczny zamek, który polega na zębatkach, się nagle otwiera.
Może on szklany był po prostu.
Nie, to...
Nawet jakby był szklany, to co to ma do EMP?
No był taki taka fala była, że szkło pękło.
No może, no.
Okay.
No takich numerów...
Nie wiem, próbuję sobie wiesz, usprawiedliwić.
Takich numerów jest więcej, bo na przykład pamiętam, kiedy grałem w pierwszej misji, wiedziałem, że muszę po cichu. Wtedy, kiedy jeszcze próbowałem przejść grę po cichu, nie zabijając nikogo, bo myślałem, że w tej grze tak można. To znaczy, że nie, że granie w ten sposób nie sprawia fizycznego bólu. Natomiast zaczaiłem się pod drzwiami na jednego gościa i ten gość wszedł do tego pomieszczenia, w którym się czaiłem, i co zrobił? Otwierając te drzwi, zatrzasnął mnie między ścianą a drzwiami. I koniec. Game over. Musiałem załadować save'a, bo przegrałem z drzwiami. No.
A właśnie zabugowany jest Alpha Protocol, czy to raczej nie zauważyłeś jakichś takich wielkich cudów jak w Red Dead Redemption?
Nie ma takich bugów, żeby na przykład gra się psuła, żeby wszyscy zaczęli nagle fruwać albo dać w pozycji ukrzyżowanego Chrystusa. Nie ma takich
bugów. Okej, super.
Natomiast są takie niedoróbki, nie? I ten, no,
niestety, a muzyka, jakaś muzyka jest w tej grze?
Powiem ci, że nie zwróciłem uwagi na
to. Nie słuchałem.
Ale kiedyś słyszałem, że najlepsza muzyka filmowa, więc domyślam się, że gier też to dotyczy, to ta, której nie słychać, także...
Aha.
No, nie, to prawda.
Nie przeszkadzała mi, więc uznaję, że była dobra.
Okej. Okay. No dobrze. Czyli Alpha...
W ogóle mam takie wrażenie, że ktoś w tym studiu... jak oni robili tą grę, to wpadł i krzyknął: kto chce robić Fallouta nowego? I wszyscy poszli.
Ja mam takie wrażenie, że oni mieli bardzo fajny pomysł na zrobienie historii i dialogów, ale chyba zabrakło im umiejętności, żeby zrobić fajną grę.
Ja ci powiem, w czym leży problem. Obsidian to są świetni wyrobnicy ze świetnymi pomysłami.
Jak oni
robili drugie części dla dużych firm, to oni się spisywali na medal.
Mhm.
A czemu? Bo mogli się skupić na historii i pomysłach, bo mieli już dostępną technologię.
Właśnie.
Zawsze otrzymywali engine, zawsze otrzymywali na narzędzia, mogli się skupić na historii i tych swoich małych pomysłach na urozmaicenie rozgrywki.
Mhm.
I z tego względu uważam, że jeszcze jest nadzieja na Fallout New Vegas, bo oni tam nic nie muszą wymyślać, starczy, że napiszą dobrą historię.
Okej, okay. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tego nie spaprają, bo to chyba by było pogrzebanie Falloutu.
No właśnie, to, że poprawią jednak trochę grafikę w Falloutie, bo też ta grafika nie jest do końca wspaniała.
Jeżeli liczyłeś na to, że Obsidian potrafi coś poprawić w kwestii grafiki, to Alpha Protocol nie jest najlepszą wizją ich umiejętności w tej kwestii.
Jestem teraz trochę już, wiesz, zawiedziony. Wiem, że gra będzie wyglądała dokładnie tak jak Fallout 3. Tylko nadzieję, że historia będzie rzeczywiście dobra.
No dobrze. To zostawmy w spokoju Alpha Protocol. Niech on sobie rest in peace. Może kiedyś...
Statek ma drugi raz, to chcę przechodzić.
Ja już to zacząłem drugi raz przechodzić. Tak.
Znaczy ja z samej ciekawości właśnie dla tej historii i dla tych dialogów zagrałbym sobie w Alpha Protocol, ale na pewno go nie kupię teraz za pełną cenę. Mogę go kupić tak jak, nie wiem, teraz tu Human kosztuje chyba 19 zł, widziałem w promocji, to za taką cenę będę...
O Jezu, to był krep dopiero.
Dlaczego krab? Mi się całkiem podobało ten.
The Hat chyba dorzucał w zeszłym tygodniu tu Human do jakiegoś zamówienia z Afriko, także.
To pochłonka chleba.
Ale co, nie podobał wam się tu Human?
Nie. Znaczy, mi się podobało demo, ale gdybym miał w to grać dłużej niż w demo, to już mi się nie chciało.
Okay.
Nie, bo takie walka prawą gałką, czy tam lewą i chodzenie tym, to było...
To jest Whistling Shooter.
Tak. No.
Dziwne.
Facet jak na łyżwach jeździł od przeciwnika do przeciwnika.
Jak w Alpha Protocol.
Tak?
No, jak na łyżwach, to jak w Alpha Protocol.
No dobrze. Wrócimy jeszcze dzisiaj troszeczkę do Red Dead Redemption, ponieważ wszyscy z nas już pograli i to dosyć długo, niektórzy już nawet przeszli. Wojtek, ty chciałbyś jeszcze coś powiedzieć o Red Dead Redemption? Coś nowego, ciekawego, czy...
Nie, ja czekam teraz właśnie, co Tartak powie, bo on zaczął grać.
No właśnie.
Ale ja już wreszcie... tyle opowiadałem, znowu mam opowiadać?
To teraz ja opowiem, a ty powiesz mi, czemu ci się nie podoba.
Ja ci powiem, czemu się mylisz, tak?
Tak. Nie, bo ja ostatnio, jak rozmawialiśmy, też miałem Red Dead Redemption, tylko znałem go w formie od strony pudełka, a nie od strony gry. Więc teraz mogę troszeczkę powiedzieć swoich wrażeń. Oczywiście nie zawiodłem się, absolutnie. Nie jest to może gra, nie wiem, 10 na 10 gra roku i w ogóle mistrzostwo świata, ale jest to solidny sandbox od Rockstara. Jeżeli ktoś lubi gry Rockstara i... Znaczy, mnie przede wszystkim urzeka voice acting w tej grze i cała ta otoczka Dzikiego Zachodu. Postacie są naprawdę wyraziste. Każdego można bez problemu zapamiętać, no i wszystkie te smaczki, które tam się pojawiają, to mnie powalają na kolana i dlatego będę z chęcią tą grę skończę, mimo tego, że ona jest prosta jak konstrukcja cepa, tak? Idziemy, jest misja, idziemy do przodu, strzelamy wszystkich, na końcu coś zabieramy, wracamy do punktu A i to jest koniec. Ale cała właśnie otoczka, te wszystkie takie minigierki, które możemy robić, typu granie w pokera, granie w kości, w blackjacka, jakieś rzucanie podkowami, no daje to masę radości. Ja w samym pokerze spędziłem 1,5 godziny ostatnio, także niesamowicie wydłuża to granie i mi się podoba. Oczywiście są te wszystkie bugi typu latające konie, jakieś tam
kobieta osioł
latający ludzie oczywiście też.
Mój ulubiony to jest ten dynamit samonaprowadzający.
Tak.
Widziałeś to, Tarta?
Nie.
Kuba, opowiedz.
Wyciągasz dynamit, zaznaczasz ptaka, włączając ten Dead Eye.
Tak?
Zaznaczasz tym krzyżykiem, po czym dynamit za tym ptakiem leci, wiesz, dokładnie tak jak... masz homing dynamite.
No, ale mówię, podobają mi się jeszcze te wszystkie takie rzeczy, które się dzieją dookoła tych misji, tego głównego wątku. W sumie on jest zrobiony bardzo fajnie, jest fajnie poprowadzony, nie jest jakiś taki bardzo sztampowy. No, z drugiej strony nie jest też to nie wiadomo co, ale jest...
No, zdecyduj się, no.
Historia jest spójna, według mnie. Do tego miejsca, gdzie doszedłem, historia jest spójna, trzyma się to kupy.
Znaczy, właśnie, historia jest bardzo fajna, gdyś zaczynasz grę. Fajnie się zaczyna i jesteś ciekawy, co się będzie dalej działo. Po czym dojeżdżasz do Meksyku i tam niestety mam wrażenie, że Rockstarowi zabrakło jakiejś takiej inwencji twórczej. Pogubili się trochę i zaczęli robić pełno takich misji typu masz dwa obozy i na przemian robisz. Raz dla jednej, raz dla drugiej, raz dla jednej. I to się robi... I tych misji jest za dużo. Powiem, że ci się to nudzi.
Tam się robi, raz się robi nudno, a dwa robi się fabularna bzdura.
Tak, robi się bzdura, w ogóle nie ma sensu. Masz jakiś główny wątek, od którego nagle się totalnie odrywasz, zaczynasz robić jakieś misje dla rebeliantów, czy tam dla armii meksykańskiej. Tych misji jest za dużo, wiesz? Masz już ochotę ruszyć dalej jakoś główny wątek, wrócić do postaci, z którymi się tam zaprzyjaźniłeś, które polubiłeś, ale nie możesz, bo musisz siedzieć w Meksyku i robić jakieś durne na przemian misje. I to może niektórych ludzi zniechęcić, tak jak Tartaka, rozumiem, bo on nagle stanął w Meksyku i tak mi mówił, nie ma ochoty dalej grać, tak?
I znudzi się do tego stopnia, że ma ochotę wrócić do Alfa Protocola.
To no to już naprawdę nie.
To jest najgorsza obelga, jak on tak
gra. Dobra, więc od początku. Ja za grami Rockstara nie przepadam. To znaczy one dla mnie wszystkie są na jedno kopyto.
Jedziesz, tak, bo one są, no, nie ma się co sprzeczać nawet, jasne.
Nawet to sterowanie postacią, którego nie lubię, jak chcę podnieść coś, co leży przede mną, to zrobię trzy ósemki, zanim stanę na wprost tej jednej rzeczy, którą chcę podnieść.
No to jeszcze nie, ale wchodzenie w wąskie drzwi jest moim zdaniem najgorsze. Tak. Nie da się wejść. Czasami musisz włączyć takie to celowanie, takie ten Iron Sight, bo inaczej się nie da, on nie wejdzie.
Ostatnio jak jeździłem po Prey, to zaatakowałem mnie w atacha psów i podeszła tak blisko, że była w moim martwym punkcie, nie mogłem karabinem tak nisko wycelować i mnie zeżarły te psy. Tak.
To ja kiedyś tak podszedł blisko konia, zestrzeliłem w niego, ale trafiłem konia swojego. Więc... Ale dokładnie w zad koniu strzeliłem.
Od początku, tak jak mówię, nie przepadam za grami Rockstara, ale kiedy odpaliłem Red Dead Redemption, to byłem mega pozytywnie zaskoczony. Mhm. Bo miałem wrażenie, że to jest pierwsza poważna, dorosła gra Rockstara. To, co się dzieje przez pierwsze półtorej, dwie godziny gry, jest super. To znaczy, mówię od momentu, kiedy się pojawiasz na farmie Bonnie.
Tak.
I jesteś ranny, budzisz się, Bonnie ci pomaga i wprowadza cię w tą sytuację panującą w tej części świata.
To jest taki klasyczny tutorial tam jest, nie?
Tak, uh-huh, ale uh-huh. Raz, że Bonnie jest świetną postacią, to jest moim zdaniem najlepsza kobieca postać w grach komputerowych, bo jest...
To się zgadza, tak.
Jest silna, ma swoje zdanie.
Taki charakter jest, nie?
Energiczna i nie ma wywalonych cycków na wierzch.
Tak, to jest...
To jest wielki plus. I te wszystkie misje, tak długo jak z nią jeździsz, to są super, bo raz, że na początku Bonnie się ciebie nie... Znaczy, Bonnie chce się dowiedzieć czegoś o tobie, masz tą wszystkie informacje, cedzi przez zęby. Mhm. Potem w końcu jej mówi o tym, że ma przeszłość taką, a nie inną. Ona to w pewnym stopniu akceptuje do momentu, kiedy pierwszy raz się spotyka z objawem tej brutalności i wtedy nagle wywala wszystko Marstonowi, zaczyna go opieprzać i tak dalej, prawda? Pierwszy raz grając czułem się źle w tym sensie, że zdawałem sobie sprawę z tego, że gram z złym człowiekiem.
No.
I to było fajne. Do momentu, kiedy Rockstar znów stał się Rockstarem i wprowadził misję w stylu szukania konia dla faceta, który spółkuje z tym koniem. Rockstar wtedy stał się... Tak, Rockstar wrócił do swoich korzeni, znowu jest śmiesznie sprośnie i wszystko ma być parodią, prawda? To mnie trochę wytrąciło, potem pojawiają się postacie charakterystyczne, czyli śmieszne, takie wiesz, sztampowe. Mhm. I wszystko zaczęło się rozjeżdżać. Dlatego nie podoba mi się to, jak Marston podchodzi do tych misji. Wykonujemy szereg... Marston ma swój cel, prawda?
Marston jest takim popychadłem.
Ale to zauważcie, że tak samo było z postaciami z GTA 4 i z dodatków, identycznie.
Nie, no jasne, tylko tak. Mhm. Niko przyjeżdżając do Liberty City jest pionkiem, prawda? Nikt mu nie pomoże, bo nie musi, bo Niko to jest nikt, prawda?
Tak.
Natomiast Marston ma taki charakter, że jak ktoś mu nie pomoże, to może mu ostrzelić głowę, prawda?
No, to się zgadza.
A popychają nim najgorsze szumowiny. Przecież Seth, Dickens, to są...
Tak.
To jest nikt, prawda?
Zgadza się.
Natomiast wiesz, robisz część misji dla obydwu tych gości, mając na uwadze, że oni coś ci obiecali, że obiecali ci pomóc. Mhm. Na przykład wykonujesz trzecią misję dla Dickensa, i pod koniec tej misji mówisz, słuchaj, jeżeli jutro nie pokażesz mi, gdzie jest cel mojej misji, to cię zastrzelę. Kończy się misja, robię dwa kroki w tył, podchodzę do Dickensa jeszcze raz, bo znów się pojawił krzyżyk, a Dickens mówi, o, fajnie, że jesteś, wsiadaj na konia, jedziemy na wyścig. A Marston, jak ten baran, wsiada na konia i jedzie z nim robić następną misję. Obiecałeś, że mu odstrzelisz głowę, że już sobie nie dasz tak sobą pomiatać i co, jedziesz robić następną misję.
No ale tego, może ale, być, ale, z tego
strony... No mów.
Mówię, może on był ciekawy tego wyścigu i chciał, wiesz, rydwanem nigdy nie zapieprzał po prerii.
No tak, tylko wiesz, kiedy pięć osób z kolei robi sobie z ciebie jaja, a ty wykonujesz dla nich kolejne misje, no to się robi nudne. Ja się zacząłem irytować.
Mhm. Nie, no fakt, troszeczkę.
Apogeum jest już, kiedy dojeżdżasz do Meksyku, bo tam mnie fabuła zgubiła. Ja ścigałem jednego gościa, on ponoć uciekł do Meksyku. On uciekł do Meksyku, ale nagle się okazało, że w tym Meksyku szukam już nie jednego, a dwóch gości. Ale czemu? To jakoś mi umknęło. I te misje, które wykonujesz w Meksyku, tak jak mówił już Wojtek, wykonujesz dla dwóch zwalczających się frakcji. Dla rebeliantów i dla armii meksykańskiej. I wykonujesz je na przemian. I obydwie misje polegają na brutalnej eksterminacji jednej i drugiej grupy. Czyli mordujesz rebeliantów i palisz ich wioski dla armii po to, żeby pojechać potem do rebeliantów i razem z rebeliantami napaść na konwój wojska. I robisz tak pięć razy na przemian.
Na przemian, no.
Mordujesz tych, a raz mordujesz tamtych. Aż się prosi, żeby prowadzić to dwiema odrębnymi ścieżkami. Że albo robisz misję dla rebeliantów, albo robisz dla meksykańskiej armii. Ale nie, robisz jedne i drugie na przemian. I żadna ze stron ci nie wypomina tego.
Może Rockstar się obawiał, że będzie za krótka gra, się zrobi za chwilę, wiesz, trzy misje w Meksyku, koniec, pozamiatane.
Poza tym jeszcze pojawiają się takie, są takie misje, w których ktoś cię napada, albo musisz się bronić w czasie podróży. No, klasyczne sceny westernowe. Jedziesz dyliżancem, ktoś was atakuje. Jedziesz pociągiem, ktoś was atakuje.
Tak.
No ja rozumiem, że ktoś was zaatakowała was banda, ale ilości przeciwników, których zabijasz podczas takiego ataku, są śmieszne. Gdyby ta banda, która mnie zaatakowała, była faktycznie tak liczna, to ona się nie powinna zajmować okradaniem pociągów i banków, tylko powinna ogłosić niepodległość. Bo było ich tylu, że mogliby zająć cały stan i ogłosić niepodległość.
No tak, oni chyba chcieli po prostu wypełnić czymś te luki pomiędzy, jak się jedzie, nie wiem, dyliżansem z
punktu A do punktu B. Nie, no jasne, ale w tych pierwszych misjach, gdzie grało się jeszcze z Bonnie i z też bardzo ważna postać i bardzo dobra z szeryfem Armadillo. Mhm. Tam były misje, gdzie się ścigało jednego gościa albo najwyżej bandę pięciu gości i to były najfajniejsze misje.
No tak, tylko że oni bardzo dużo rozmawiali podczas drogi i wtedy ten czas był umilony poprzez rozmowy, dialogi. Tym bardziej, że te dialogi za każdym razem były inne. Wystarczyło zginąć i grać jeszcze raz i znowu był inny dialog pomiędzy nimi.
Tak samo było w GTA 4. Ja na szczęście żadnej misji nie musiałem powtarzać więcej razy, więc ufam, że za każdym razem są... Natomiast to były najfajniejsze misje. No, jak tak samo Bonnie, jak i ten Marshall z Armadillo, to były postacie tak świetnie animowane i zagrane, że ja wierzyłem, że one tam były.
No tak, ale to wydaje mi się, że wszystkie postacie są dobrze zagrane w tej grze. Nie wiem, nie zauważyłem. Każda jest na swój sposób charakterystyczna. Jeden ma jakiś taki bardzo fajny teksański akcent, drugi...
Nie, no jasne.
Nawet te postacie poboczne, bardzo mi się podobała ta misja, gdzie mamy Irlandczyka, Walijczyka i teoretycznie Francuza. I po prostu ich akcent i sposób wypowiadania się, no to jest mistrzostwo świata. Ja dla takich momentów to tą grę mogę...
Irish jest Irish, nie? Mhm. Także.
Dla takich smaczków lubię, za takie smaczki lubiłem GTA, wszystkie części i tak samo spodobało mi się Red Dead Redemption właśnie dla tego voice actingu i dlatego, że te cutscenki są zagrane. No tutaj nie ma co się...
Ja bym się nie zawiódł tak, gdyby nie to, że mnie ta gra zauroczyła na początku, że pokazała mi, że będzie inna niż dotychczasowe dokonania Rockstara, potem się okazało, że jest właśnie typowa dla Rockstara.
To nie znaczy, że
to jest zła gra, prawda? Mhm. Tylko pokazała mi przez pierwsze półtorej godziny, że może być lepsza, a potem stała się zwykła. No.
Po prostu GTA na koniu, tak?
No tak. Tak właśnie było.
A jest coś... Myślę, że powinieneś skończyć Tartak, wiesz, do końca. Tracisz jednak trochę z tej końcówki.
No ja nie wyobrażam sobie, jakbym miał nie skończyć tej gry.
Ja robiłem przegląd gier Rockstara, które udało mi się skończyć i okazało się przy pierwszym liczeniu głosów, że nie skończyłem żadnej, a potem się mi się przypomniało, że przecież Bully to była gra Rockstara i okazało się, że to jest jedyna gra Rockstara, którą skończyłem.
No, czyli pewnie one, są za długie.
Nie, one mnie po prostu gdzieś w połowie gubią, wiesz, bo już nie wiem, czemu ja, dlaczego ja coś robię. No,
no tak, skończyłeś mafię?
Tak.
Pierwszą? Nie,
bardzo mi się podobała mafia. Uważam, że mafia była o wiele lepsza niż którekolwiek GTA.
No, jeżeli chodzi o fabułę i sposób prowadzenia misji, to chyba jednak masz rację.
W mafii mi się nawet podobało, jakiego była misja, która polegała na odprowadzeniu jakiejś pani 5 przecznic dalej do jej domu.
Mhm. Tak. I to
była świetna misja, bo się szło i rozmawiało przez to 5 czy 10 minut. Nie? To było dla mnie, wiesz, po tym jak grałem dużo w GTA 3, to się okazało, wow, można zrobić misję, która nie polega na jeżdżeniu i strzelaniu, a która jest interesująca i której przy okazji wiesz, pchasz fabułę dalej. Nie? Mhm. I takich misji tam było więcej, bo po prostu była większa różnorodność misji. Poza niestety z słabą misją, gdzie trzeba było się ścigać, bo tam akurat to była słaba misja.
No tamtą misję pamiętam, grałem bardzo dużo, nie mogłem jej przejść.
W tym torze wyścigowym?
A potem była taka, że tym samym samochodem przez miasto trzeba było jechać. Nie pamiętam już w jakich okolicznościach, ale to było...
Nie, to było właśnie to było wcześniej. Musiałeś najpierw zepsuć samochód przeciwnika, a dopiero później jechałeś w rajdzie.
To były dwie najgorsze misje, co nie znaczy, że nie do przejścia, prawda?
Okej.
Okay. Dobrze.
Także możemy do tego jeszcze wrócić, kiedy
skończę. Bo ja myślałem, że ty w ogóle jesteś, nie lubisz sandboxów, tak się właśnie zastanawiam.
Nie, bo ja w ogóle...
Czy problem leży w Rockstarze, czy problem leży w sandboxie?
Nie, wydaje mi się, że problem leży w Rockstarze. Wiesz, nie problem.
Wyszła gra typ sandbox i było, wiesz, 5 misji, nie? Że przyjeżdża Marston i w 3 misjach zabija głównych przeciwników.
Nie, no jasne, ale powiem, ale jeszcze raz wrócę do Bonnie. Ja nie wiem, czy może to było w ten sposób, że było to kilka misji przez godzinę i to mnie nie znudziło, gdy było 20 misji przez 10 godzin.
Zakochałeś po prostu i teraz, wiesz, ten...
No może tak. Natomiast, no nie wiem, różnorodności mi brak, no bo wszystko się kończy tym, że się gdzieś jedzie, się po drodze strzela, przyjeżdża, się strzela i się wraca, nie?
No ale prawdę mówiąc, to każda z tych misji, ja nie wiem jak jest później, ale do tego miejsca, gdzie doszedłem, to są powiedzmy, że to są okolice Meksyku, to wydaje mi się, że tam misje są dosyć różnorodne, mimo tego, że tam wiadomo, ta główna oś pozostaje niezmienna, bo idziemy i strzelamy, ale raz tam jakąś kopalnię napadamy, za chwilę robimy jakieś śmieszne rzeczy, tam bardzo mi się podobała na przykład ta misja z Dickensem, gdzie on tam próbował wcisnąć wieśniakom jakieś tam te swoje eliksiry, trzeba było postrzelać. No jest, wydawało mi się, że te misje są bardzo, bardzo różne, nie wiem jak jest później.
To znaczy może... one wyglądają inaczej, to nie jest tak, że każda misja polega na tym, że jedziesz i jest 10 gości,
no właśnie.
Stoi w kółeczku, których musisz wybić, ale... Wiesz, no każda misja polega na tym, że musisz przejechać jakiś tam odcinek wysłuchując dialogu, wybić w jakichś tam okolicznościach, wiesz, iluś tam wieśniaków i wrócić.
Przy przyrody, tak?
Tak, wrócić.
Znaczy, w ogóle...
ale to zawsze wszystkie gry Rockstaru, wszystkie Grand Theft Auto tak wyglądały, więc...
Mi się jeszcze...
Ja muszę jeszcze raz wrócić, odpalić Bully. Muszę zobaczyć, co było szczególnego w tej grze, że ja ją skończyłem całą. Wydaje mi się, że tam były różnorodne właśnie...
Całować się z chłopcami.
No można. Tego akurat nie doświadczyłem, a mimo to gra mi się podobała. Ale pamiętam, że była misja, kiedy można było się wkradać przez okno do akademiku.
Akademiku, tak.
I kraść majtki. No.
Super. Mi się podobało w Red Dead Redemption jeszcze jedna rzecz, znaczy jedna, to w sumie główna, bo to jest sandbox, nie ma co ukrywać. W GTA ta sandboxowość mnie trochę nudziła, no bo mogliśmy jeździć po mieście i tak naprawdę nic nie robić poza tym. Można było się pościgać samochodami, pojeździć motorkiem i poskakać z budynków. A tutaj ja pierwsze kilka godzin gry spędziłem na zbieraniu kwiatków, na strzelaniu do ptaszków, na strzelaniu do jakichś tam wilczków i różnych innych niedźwiadków. Ja podobało też, mi się to bardzo.
Kiedy jadę przez prerię i widzę jakieś zwierzęta, to też zawsze do nich strzelam, zsiadam, zrywam skórę z nich, obrabiam je. Jak widzę kwiaty, to też zsiadam i zrywam te kwiaty. Także
Jedna rzecz jeszcze z początku, podejrzewam, że później już się troszeczkę ta granica zatrze, ale na początku bardzo brakuje kasy. Nie wiem, czy ani też razu, mieliście...
Ani razu mi nie brakowało kasy. Kupuję każde mieszkanie, które jest do kupienia, a cały czas mam powyżej 1000 dolców.
Znaczy nie chodzi mi o to, że brakuje kasy tam powiedzmy przez cały czas, ale na początku brakowało mi pieniędzy na takie podstawowe rzeczy typu, nie wiem, no kupić jakąś broń lepszą, czy jakieś tam konia lepszego. Zawsze wszystko przegrałem w pokera i potem chodziłem biedny. Teraz miałem tak...
Pokaz karty termołepom darty.
Przecież to polega na tym, wiesz, że dolar dzisiaj, a dolar wtedy miał inną wartość, prawda?
Tak jest, ale nawet zdarzyło mi się w pewnym momencie, tam była ta misja, gdzie jest Steve's Landing i tam było trzeba kupić... sobie tą posiadłość, tam nie wiem, chyba 100 czy 150 dolarów, ja tych 150 dolarów nie miałem, także pół godziny jeździłem w to i z powrotem, jakieś zwierzaki zabijałem, pojechałem, brakowało mi 20 dolców, mówię, a to sobie w pokera ugram, poszedłem do stołu i ograli mnie do zera i znowu musiałem jeździć w kółko.
No wiesz, jak ty polegasz na hazardzie, to ja się nie dziwię, że ci może No. Nie, ale naprawdę, na nic mi do tej pory nie brakowało kasy. Była taka pierwsza misja, że trzeba było kupić dla gościa, który szukał wody, trzeba było kupić taką farmę opuszczoną za 200 dolców. To była jedna z pierwszych misji, którą robiłem i wtedy pamiętam, miałem 50 dolców, a było potrzeba 200. To pojechałem, zerwałem dwa plakaty, złapałem dwóch oprychów i miałem to 200 dolców, żeby mu zapłacić. Od tego czasu ani razu mi nie brakowało. Ale
to prawda, mówiąc, że nie trzeba było płacić wcale.
Ja zapłaciłem.
Ja też zapłaciłem.
Ale faktem jest, że przeszukuję każde ciało, każdego przeciwnika, którego zabiję. Często są takie sytuacje, jak na przykład, nie będę opowiadał, bo Mike jeszcze w Meksyku nie był, ale są takie sytuacje.
To już jest OCD, nie? Że musisz każde ciało przeszukać, każdą skórę zerwać, nawet z myszy.
Każdy królik, nawet jak jakiegoś konia przez przypadek zabiję, to też go muszę zawsze zeskinować.
Nawet jak nie ty zabijesz, tylko znajdziesz coś martwego, czy razy to ten zsiadasz. Ja wiem, no.
Ale są takie sytuacje, że dwie frakcje się ostrzeliwują w miasteczku po 20 chłopa z każdej strony, a ja nie strzelam, tylko biegam między nimi i do ciała.
I
tylko słyszę, Marston będziesz strzelał w ogóle? Miałeś go osłaniać.
A ten gaci ściąga z jakiegoś trupa.
No to się nie dziwię, że potem ci nie brakuje kasy, bo ja jednak ze wszystkich nie zbierałem wszystkiego.
Podobał mi się smaczek, który zauważyłem. Jak jedziesz na dyżansem na shotgunie i celujesz na wysokości tej osoby, która trzyma lejce, która kieruje powozem, to ta osoba schyla głowę i nakrywa ją rękoma. To mi się bardzo podobało.
No jest takich smaczków, jest całe mnóstwo. To Rockstar słynie z tego, w GTA było też bardzo dużo takich sytuacji, gdzie ci ludzie rzeczywiście reagowali na to, tak jakby zareagowali normalnie w życiu.
Ale przyznam się, że często na początku, jak pierwszy raz, bo to są takie misje to oznaczone na niebiesko na mapie, kiedy trafisz na jakąś sytuację, która ma miejsce i musisz się szybko zorientować, do kogo strzelić, a do kogo nie. To przyznam się, że na początku strzelałem do wszystkich, bo nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi. Także nie bardzo wiedziałem, komu przyznać rację, to żeby uczciwość zatriumfowała, to zabijałem wszystkich.
Także. Nie, mi się te misje takie niebieskie, jak to mówisz, bardzo podobają. Mimo tego, że każda jest taka sama, to z chęcią nawet je wykonuję, bo bardzo mi się podoba strzelanie w GTA, chciałem powiedzieć.
Jest zrobione sprawnie pod warunkiem, że przeciwnik nie podejdzie na odległość, wiesz, większą niż ta animacja natychmiastowej śmierci, prawda?
Tak, jasne.
A bliższą niż, wiesz co mi chodzi, ten martwy punkt. No.
Także strzelanie w Red Dead Redemption bardzo fajne, bo raz, że jest, no już pomijam to automatyczne namierzanie, bo ja na dużą część...
Ja gram na ekspercie. To jest pierwsze, co wyłączyłem. Do wszystkiego celuję manualnie.
Właśnie. Także dla każdego coś miłego, nawet na ekspercie, jak się gra, jest to dużo lepsze niż GTA było, bo jednak ta postać troszeczkę lepiej się rusza mimo wszystko. No i są bardzo fajne animacje śmierci i ogólnie fizyka postaci, które wypadają, tam powiedzmy stoi za balustradą, dostanie w głowę czy w nogi.
A tak miałem, tak, że byłem w tym pierwszym w salonie w Armadillo, wszedłem na balkon i tam stały dziwki, potrąciłem ją, spadła na dół, skręciłem kark.
Całkiem przypadkiem.
Szedłem na dół, przeszukałem ciało tylko.
To w tym Armadillo mi się akurat zdarzył taki bug, jak te dziwki tam stoją przy tych balustradach, one tak się opierają, nogi mają wyprostowane. No to jedna z nich postanowiła, że będzie lepsza i stała odwrotnie. Nogi miała przy balustradzie i opierała się o powietrze, tak?
Że się opierały o powietrze. No. Ale pewnie, w Ameryce jest taka scena, tam ci się kradnie dynamit w tej kopalni, prawda? Mhm. Chciał, że przejeżdżałem przez tą kopalnię potem jeszcze raz, ci górnicy cały czas chcieli mnie zabić, no. Więc jechałem na pełnym gazie na tym koniu, postanowiłem z niego zsiąść, żeby do nich strzelać, bo tak mi się łatwiej strzela. Tak. Rozpędziłem się, ale wiesz, jak się zeskakuje z konia, to on jeszcze przez kilka kroków biegnie, zanim wytraci prędkość. Tak,
tak. Ja znaczy u mnie zawsze się kulał, bo spadał na głowę.
No to musisz na tym popracować.
Popracować, no.
Ale miałem tak, że wjechałem na obszar tej kopalni, zeskoczyłem z konia, on zrobił to 5 kroczków i ten 5. kroczek akurat był w szybie, wiesz? I akurat na tym 5. kroku wpadł w ten szyb i skręcił kark, także...
Zdarza się.
Także takie numery się zdarzają, ale są fajne, wiesz, nie miałem pretensji o to, raczej powiedziałem, ale fajnie, nie?
No dokładnie, tak samo mi się parę razy zdarzyło, że koń spadł z mostu.
Ja tak miałem, że zawołałem konia, a koń jak do mnie biegł, to zeskoczył w przepaść, gdzie ja na dole i się zabił. Tak.
Tak, ale to wołanie konia, mam takie mieszane uczucia do tego wołania konia, bo niby strasznie to usprawnia grę, bo jednak jest takie no fajne, bo możesz szybko zawołać konia i szybko się przemieścić, ale z drugiej strony no, jest głupie, tak, bo stoimy na środku prerii, konia nam zabili, gwiżdżemy i przybiega nowy nie wiadomo skąd.
Znaczy, ja na początku byłem pewien, że jeżeli przywiążę konia do balustrady przed salunem na przykład, to nie będę mógł na niego gwiznąć.
Właśnie.
Nie? Mhm. Czyli zawsze go zostawiałem nieprzywiązanego, ale potem się okazało, że koń jest na tyle inteligentny, że sam potrafi rozwiązać ten i przy. I przybiec.
No, ale... Nie wyobrażam sobie, żeby nie było tego gwizdania, jakbym miał szukać konia za każdym razem, gdzie on się podział, a on nie, zawsze odchodzi gdzieś w cholerę.
Tak, wystarczy się zatrzymać, odwrócić wzrok i koń już coś pójdzie.
Koń już gdzieś idzie, no.
No żywe zwierzę, tak? Zwierzę, no. Żywa istota i nie będzie stało w miejscu przecież.
Oprócz tego lasu, gdzie są niedźwiedzie, gdzie on jest zawsze na centymetr od ciebie.
Aha.
Głupi nie jest,
on zawsze za tobą chodzi, tak, centymetr do ciebie.
Ale nie wiem, czy też tak macie, ale w odróżnieniu do GTA nie mam ochoty robić złych rzeczy w tej grze.
Ja mam bardzo ochotę robić złe rzeczy, szczególnie mi się podobało strącanie kapelusza z przypadkowych przechodniów i potem jak już zacząłem strzelać, to po prostu do wszystkiego. W plecy, w głowę, z tyłu, z przodu, w nogi.
Jak ja wchodzę wjeżdżam do Armadillo, to nie mam ochoty robić złych rzeczy. Nie ma tak, że mam ochoty wpaść do salonu i wszystkich rozstrzelać. Po prostu to wszystko jest dla mnie tak wiarygodne, że odnoszę wrażenie, że wiem, że robiłbym źle, gdybym coś takiego zrobił.
Poziom sławy też jest fajny. Zwłaszcza jak jest na dużym poziomie, gdzie wszyscy cię rozpoznają. Każdy się z tobą wita. Także z ciekawości też sprawdziłem, jak wygląda poziom, jak masz najniższy tam honoru, no to wchodzisz do sklepu i oni automatycznie ręce podnoszą. Nawet.
Ja może nie tyle mam skłonności takie psychopatyczne, jak wjeżdżam do miasta, ale jak jadę na przykład, nie jestem w trakcie misji, albo wiem, że się nudzę w tym momencie i jadę sobie koniem gdzieś tam przez prerię czy przez góry i widzę jakiś dyliżans czy coś, to po prostu korci mnie, żeby ich zestrzelić, żeby zobaczyć, jak oni spadają z tego wózka. No, jest tak fajnie to zrobione, że...
Swoją drogą jeźdźcy fajnie spadają z konia, bo czasem jak ich trafisz, to noga im zostaje
bardzo fajne
przed, też, tak. I ich ciągnie wtedy ten koń.
Tak. A spotkaliście się z takim motywem, że gdzieś tam w środku lasu czy gdzieś na pustyni znaleźliście gości, którzy składają dynamit?
Nie.
Jest dwóch gości, którzy na takim stoliczku sobie skręcają dynamit, wkładają ląd do tego i oni się tam wołają, bo to jest taki subquest, gdzie masz powozem pełnym dynamitu przejechać gdzieś tam z punktu A do B, tylko strasznie powoli i nie trząść, bo to może
wybuchło. A to był taki
tylko,
film.
Że raz podszedłem do tego i jeden z tych facetów zapalił papierosa przy tym dynamicie. Oczywiście restart musiał być, bo rybnęło.
No, ja miałem takiego baga, jak grałem w Meksyku, że wsiadłem do dyliżansu, facet się mnie zapytał dokąd, ja powiedziałem mu dotąd, kasowało mi 15 dolców, po czym on wsiadł z tego dyliżansu i poszedł na obiad.
To był Meksyk, więc on nas jest te potrzebny.
No. I ja siedzę jak ten frajer w tym dyliżansie, a jego nie ma. Kasy nie ma, woźnicy nie ma.
Mi brakuje.
Sam se dojeć.
W tych podróżach brakuje mi dokładnie tego, co było w GTA, czyli że siedzieliśmy z tyłu i mogliśmy się dowolnie rozglądać podczas całej podróży. Tutaj chyba tak. Tego nie ma.
Czy musisz celowanie włączyć?
Ale jest, celowanie
trzeba je trzymać, żeby móc się rozglądać.
Okay. Właśnie.
To jest niewygodne.
Ale mimo tego.
Najczęściej ten inteligent się gdzieś blokuje zawsze, więc ciężko jest dojechać, nie włączając tego.
Skip.
Przeskoku. Skipu, no.
Okej. Okay. To Red Dead Redemption polecamy wszystkim. Czy nie?
Ja jeszcze mogę coś powiedzieć o multi, bo...
O właśnie, powiedz o multi. Właśnie. Nic nie powiedzieliśmy o dwóch odcinków, nie powiedzieliśmy nic o multi, a to jest chyba dosyć ważne.
Bo tam, wiesz, właśnie... w sumie tam dużo nie ma w tym multi.
No nie ma co robić, no. Właściwie też jestem taki trochę rozczarowany, bo wrzucacie do... Wrzuca wszystkich... 16 przeciwników, wie, że tyle się uzbiera na jedną tą główną mapę całą i właściwie rób co chcesz, masz tam jakieś misje w poszczególnych miasteczkach typu Capture the Flag albo jakieś takie deathmatche, ale oprócz tego właściwie nie ma co robić, są jeszcze te hideouts, które możesz tam ze znajomymi przyjmować dla właściwie tylko dla doświadczenia.
Hideouty są fajne, ale jak zrobisz je raz, to już widziałeś wszystko, nie?
No to już widziałeś wszystko, bo ich jest 7, więc jak już robisz je milionowy raz, to już masz trochę dość.
A jak jest...
tego są ludzie, którym się zawsze nudzi, więc...
Aha, no tak.
Ktoś, jakiś idiota zawsze za tobą biegnie i do ciebie strzela, no bo...
No właśnie, a jest też automatyczne celowanie w multi? Jest chyba, tak?
Jest.
Aha, czyli po prostu jedna kulka i koniec, tak?
Tak. Czyli kto ma wyższy poziom i lepszą broń, ten na pewno wygrywa.
Mhm. No, czyli...
Ale ostatnio pograliśmy też ze znajomymi, między innymi z Shozim, więc to już o wiele lepiej było, bo było nas trzech, więc nikt nam nie podskoczył.
Aha, no pewnie.
Jak widzieliśmy, że jakaś kropka na mapie jedzie w naszym kierunku, więc się ustawialiśmy za drzewami na tak, i robiliśmy gościami z dupy jesień średniowiecza.
Tak, a potem ktoś nagrywa podcast i mówi, a zawsze się znajdzie jakiś debil, który będzie do ciebie strzelał.
To nie był debil, to była zorganizowana grupa.
To była zorganizowana grupa, wszystko było przemyślane.
Okej.
Jechaliśmy do hideout i widzieliśmy, że ktoś tam siedzi i obmawialiśmy, czy czekamy, aż ta osoba skończy, czy robimy mu po prostu, wiesz, wpad. Okay. Robimy mu wpad, więc robiliśmy mu.
Ja myślę, że że dołączę do was, jeżeli jeszcze będziecie mieli ochotę grać w Red Dead Redemption, bo multi jeszcze nie miałem okazji posmakować. Po tym, co kiedyś zostałem w GTA 4, to nie chcę mi się po prostu nawet...
Ja mam wrażenie, że to multi jest tak fajne, jak osoby, z którymi grasz. I
no właśnie.
Jak kilka osób wejdzie na live'a, pośmieją się, oprócz tego, tak jak mówisz, Wojtek, zrobią jakąś bandę, która sobie sama zorganizuje rozrywkę, no to jeszcze ma jakiś sens, nie?
Ale brakuje mi, nie wiem dlaczego wycięli lasso. To się śmialiśmy właśnie wcześniej, że to byłby niezły pomysł, jak można by jakiegoś żywego przeciwnika związać i przez całą rozgrywkę wozić na koniu.
Tak, no przepiękna rozgrywka, wiesz, koleś płaci za live'a 160 zł rocznie, wchodzi na pół godziny.
I 2 godziny spędza na koniu.
Tak, wchodzi na pół godziny, a jak wyjdzie z gry, to jeszcze dostanie minusa za karę, że wyszedł. Piękna perspektywa.
Wycięli pociąg, to też byłby fajny...
Nie ma?
Nie ma pociągu.
Fatalnie.
Pociąg, to też można by fajnie się bronić ze swoją bandą na jakimś przejeżdżającym pociągu.
No.
I nie ma gier karcianych. To też nie byłby głupi pomysł.
Czy co, chciałbyś usiąść sobie i pograć pokera z...
A nie chciałbyś pograć z kumplami w pokera w Red Dead Redemption, tak do fanu?
W sumie nie jest to głupi pomysł. Można by spróbować.
No, a oni to by cieli, więc nie wiem dlaczego.
Ale wyobraź sobie, siedzimy sobie i gramy w tego pokera, wpada inna zorganizowana grupa i wszystkich nas rozstrzeliwuje. No. Chociaż z drugiej strony to było fajne.
No właśnie.
Sam bym stał od stołu i was zastrzelił, jakbyście oszukiwali na przykład.
Wiesz, siedzimy sobie w tym meksykańskim miasteczku przed barem, gramy sobie w pokera, wpada banda, zaczynają strzelać i uciekają. No to na koni trzeba ich gonić, nie?
A jak to jest tam...
Już.
A jak to jest, tam wchodzimy do rozgrywki i tam jest na przykład jakaś ograniczona ilość ludzi w danej grze, czy jak to wygląda?
Wchodzisz do rozgrywki, do tak zwanego free for all.
Aha.
Masz, ja albo, 16
albo
osób.
Prywatny, albo, okay. Albo publiczny.
Okay. Czyli tak jak GTA było, coś podobnie.
To jest takie lobby ich, nie?
Także wiesz, w publicznym może każdy burak wejść, no wiadomo, w prywatnym zapraszasz tylko kumpli, nie?
Okej.
Okay. Także mówię, to jest na tak śmieszne, jak śmieszni są ludzie, z którymi grasz, nie?
A to przeważnie tak jest, że...
Ale jak czytałem te pierwsze filmiki, zapowiedzi, to jakoś to miałem inne wyobrażenie o tym, że to będzie lepsze.
A wiesz, miałeś...
Bardziej takie zorganizowane niż takie.
To powinno być tak, że na przykład na całej mapie jest 50 różnych scenariuszy, które się uaktywnia podjeżdżając tak samo jak do jakiegoś krzyża, nie? Na przykład czy idę, bandyci porwali jakąś rodzinę, trzymają ją w górach, odbiją, nie? Bandyci napadają na pociąg, obroń go, nie? Albo bandyci napadli na bank i uciekają z miasta, dogoń ich i zwróć kasę. No, albo potem możesz się postawić z drugiej strony na przykład, nie? Albo jeszcze lepiej to by było tak, gdyby było, wiesz, 8 na 8 i na przykład jedna drużyna wybiera tą misję, a pozostali gracze dostają misję o diametralnie różną, czyli muszą ich powstrzymać.
To takie deadmatche i te capture the flag, czyli te worki złota, to są fajne. Wiesz, jak jest więcej ludzi, takich, którzy rzeczywiście chcą zagrać, to się fajnie gra. No ale jak masz, wiesz, jak masz jakichś idiotów, którzy ci nawet tego nie umożliwiają w tym free for all, bo latają za tobą i strzelają, więc to jest trochę denerwujące. Mm-hmm. A tak jak mówiłeś, no jest tych kryjówek, tych przeciwników jest tylko 7.
I oprócz tego więc wiadomo.
Więc to się nudzi po prostu momentalnie.
No dobrze. Koniec. No mów.
Nie, jeszcze jedno. Jest kilka takich momentów, które są naprawdę śmieszne. Kiedy mi się zachciało śmiać, jak Marston przyjeżdża do Meksyku i tam inny Amerykanin tłumaczy dla niego rozmowy z Meksykanami.
Z hiszpańskiego,
bo Marston nie zna hiszpańskiego, nie? Mhm. Ci Meksykanie coś tam mówią i w końcu, wiesz, pada pytanie, czy widziałeś go, nie? Ten Meksykaniec odpowiada, że nie, po hiszpańsku. Mhm. Ten jego tłumacz mu tłumaczy, że nie widział, a Marston mówi, tak, no na tyle to rozumiem, nie? Potem pada drugie pytanie, ten Meksykaniec znów odpowiada, nie, ten tłumacz znowu tłumaczy, a Marston mówi, no do cholery, tyle to ja rozumiem. Niektóre teksty są fajne, albo ktoś się go pyta, Marston, czy to prawda, że bo moje źródła mi donoszą, że przyjechałeś do Meksyku zabić dwójkę swoich najlepszych przyjaciół. Marston mówi, no tak. O cholera, bo wiesz, w sumie to teraz my jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, że mi dasz znać, kiedy będziesz chciał mnie zabić. A Marston odpowiada, obiecuję ci, że będziesz pierwszą osobą, która się dowie, że chce ją zabić.
Nie, dużo jest fajnych takich... Właśnie też związanych z językiem, czyli tak jak mówiłem wcześniej, tam ten Irlandczyk, walijski akcent, potem ten akcent taki hiszpański, w ogóle gadki po hiszpańsku są bardzo fajne. Mi się bardzo podoba na przykład, jak oni wymawiają jego imię, to nie jest John Marston, tylko Marston. Tak akcentują bardzo sympatycznie to.
Podoba mi się, że jak jedzie przez Meksy, bo jest taka opcja, że jak kogoś mijasz, jak wciśniesz B, to on się im kłania, nie? Mhm. I cześć, jak wszystkich mija, cześć partner, nie? I tak dalej. Tak. Natomiast jak jesteś w Meksyku i kogoś mijasz, to on tak ola. Tak, ja jakby nie był pewien, co ma powiedzieć, prawda? Tak, ola.
Tak. No, mnóstwo fajnych smaczków. Dobra, ale koniec o RDR. Bo w naszym harmonogramie, dzisiejszym rozkładzie jazdy forumogatkowym mamy jeszcze kilka tytułów. I teraz Tartaka ulubiony rodzaj gier, gry sportowe.
Herbata mi się skończyła, pójdę sobie zrobić nową.
Wyścigi i gry sportowe.
Tak jest. No, pograłem trochę dłużej FIFA World Cup, z Kubarem oczywiście, też między innymi. Mieliśmy dwie takie sesje po 4 godziny. Także
pełne... dramatów.
Oj, bardzo.
Potu i łez.
Potu, łez i różnych niecenzuralnych słów czasami też no, zdarzało się. Dzisiaj w nocy ostatnia partyjka była zakończona cudowną bramką Cristiano Ronaldo.
Proszę cię.
No, ale o samej grze może trochę. Mi się ta FIFA bardzo podoba.
Ja ale ogóle... nie, od początku. O co chodzi?
Dobrze. Mamy taką grę i tam jest bardzo dużo bohaterów. Wszystkich nie udało mi się jeszcze zliczyć. No, przeważnie jest około 20-30 jest naraz, bo jeszcze doliczamy trenerów, tak, ławki rezerwowych. Także.
Jakie są klasy postaci?
Klasy postaci są tak, snajper.
Napadacz.
Jest napadacz. Są obrońcy też są. Potem są bramkarze, pomocnicy. Jest tego trochę, skrzydłowych też paru można znaleźć.
Czyli najzwyczajniej w świecie RPG, tak?
Tak, RPG pełną gębą. Każdy ma niezliczoną ilość punkcików, statystyk, także są bardzo rozbudowane statystyki. No i naprawdę złożyć sobie dobrą drużynę, wszystkie, wiesz, wymaksować taką naprawdę mocną paczkę, to trzeba chwilę w statystykach pogrzebać.
Powiedz mi tak na serio już na jedno pytanie, które mnie nurtuje. Czy ktoś, kto kupił FIFA 10 i ma zamiar kupić FIFA 11, to nie czuje się oszukany, jak ma płacić pełną cenę za FIFA 10,5?
Jak najbardziej. Tak, to bez dwóch zdań. Dlatego ja ją kupiłem na promocji, pełnej ceny nigdy bym za nią nie dał. Ale
ja zauważyłem od zeszłego roku już tak jest, że pojawiają się, akurat jak wychodzą te FIFA, to pojawiają się jakieś promocje, także akurat je można kupić gdzieś za 130, za 140 zł. To samo było z FIFA 10, że nawet Empik miał taką, taką promocję.
Tak, no ale prawdę mówiąc, nie widać ile te gry są warte, tak? No według mnie te gry nie są warte 200 zł.
No więc właśnie, tego nie wiem, czy to nie jest celowy zabieg ukryty pod formą jakiejś promocji, że można je kupić zawsze tak w okolicach 150 zł.
To jest, to zawsze się... było tak z FIFA-mi i tak na pewno będzie jeszcze długo.
To
rok by nam wychodziły dwie FIFA, więc...
Tak, ale o samej grze podoba mi się... Bo to jest gra na Mistrzostwa Świata. Teraz będą Mistrzostwa Świata, jest trochę nakręcone, wszystko jest tymi mistrzostwami i sama gra naprawdę jest zrobiona fajnie i pod Mistrzostwa Świata, czyli mamy bardzo ładne menusy, czcionka jest taka właśnie typowo afrykańska, bym nawet tak powiedział, taka zakręcona troszkę. No i cała ta otoczka Mistrzostw Świata jest naprawdę, klimat jest fajnie oddany. I tutaj się nie można przyczepić. Stadiony, oprawa, kibice grający na wuwuzelach tak zwanych. No, super to wygląda i pod tym względem bardzo mi się podoba. Jest dużo, dużo żywsza niż ja. Ostatnią FIFA, którą miałem, to jest 09. Tutaj jest naprawdę duża różnica. Pomiędzy dziesiątką a tą już takiej różnicy nie ma, ale mimo wszystko trochę jest fajniejsza ta rozgrywka. Wydaje mi się, że ciągle jeszcze troszeczkę szybsza i taka dynamiczniejsza. Porównując na przykład do PES-a, ja w ogóle byłem wielkim fanem PES-a do jakiegoś przez kilka lat, powiedzmy do PES-a 10, w którym no, tam już chyba FIFA mu troszeczkę odskoczyła, przede wszystkim animacjami piłkarzy i bramkarzy. Bramkarze to już w ogóle bardzo fajnie reagują i są świetnie zanimowani. Ale FIFA kiedyś cierpiała na taką właśnie ułomność i taką troszeczkę, jakby to powiedzieć, ona tak zamulała dziwnie, także nie były te akcje takie dynamiczne, a teraz po prostu wchodzimy sobie w pole karne, czy nawet wrzutki są dużo dynamiczniejsze. Możemy posłać naprawdę fajną, taką zakręconą piłkę w pole karne, uderzyć z główki czy z nogi, albo zza pola karnego posłać naprawdę taką mocną bombę. I tego mi zawsze w FIFA brakowało, a teraz już się to zmieniło i naprawdę fajnie jest.
Powiem ci tak, że dla mnie nie jest tak ważne, czy to będzie realistyczne, tylko czy to będzie fajne. Mhm. Ja pamiętam, ja grałem jeszcze w takie FIFA jak 9.8, 9.9, to pamiętam, że to były ostatnie FIFA, kiedy można było grać szybko, czyli wiesz, biegniesz gościem, rajd przez pół boiska, ciach, dwa szybkie podania, gol, nie?
No właśnie tutaj to nie jest.
To było tak fajne, bo gra była dynamiczna, a potem się, wiesz, ja wysiadłem na dwa, na trzy lata, widziałem jakieś FIFA 9.6, 9.7 i się nagle okazało, że ten koleś biegnie, ale może przebiec 10 metrów, potem mu spada stamina, zaczyna biec wolniej, musi szybko podać do następnego i się nagle, wiesz, gra się tak rozciągnęła w czasie, nie była taka dynamiczna. Może była przez to bardziej bliska, że rzeczywistości, no bo nieczęsto się widzi, żeby ktoś robił rajd przez całe boisko, prawda? Mm-hmm. Ale przez to się zrobiła dla mnie nudna.
No to ty ma... musisz Tartak w ten Sensible Soccer grać w takim razie.
O. Nie, ale Tartak ma trochę racji, bo na przykład ja bardzo lubię, do dzisiaj lubię grać w PES-a, ale tylko i wyłącznie, jeżeli siedzę na kanapie z kumplem i gramy przed jednym telewizorem i to daje masę frajdy, bo są dynamiczne akcje, jakieś takie niezbyt realistyczne strzały czasami albo zachowania piłkarzy i cały ten taki ta zabawa, którą mamy z grania w PES-a jest bardzo duża.
A w FIFA... To wszystko polega na tym, jak wiesz, jak poszła ewolucja piłki nożnej na komputerach, na grach, prawda, na konsolach. One kiedyś ze względu na technologię, no to były rzeczywiście takie bardziej arcade'owe, po czym z biegiem czasu one się robiły bardziej bliższe realizmowi.
Właśnie, zgadza się. A...
Wtedy Tartak pewnie odpadł, bo...
Tartak wtedy poszedł w RPG-i.
Tak jest. Ze złą grafiką.
No, ale tak jeszcze wracając do samej FIFA, to no, ogólnie mi się podoba. Dużo, dużo frajdy, masa zabawy. No i przede wszystkim to, co mi się podoba tutaj, mimo tego, że sama rozgrywka jakoś się mocno nie zmienia z wersji na wersję, to ta animacja cały czas trzyma poziom i z roku na rok ona wydaje mi się, że jest ciągle jeszcze lepsza. Porównując na przykład, jak się zachowują bramkarze, jak się rzucają bramkarze między FIFA a PES-em, to jest naprawdę taka przepaść. Cały czas mam wrażenie, jakby w PES-ie w ogóle nie było motion capture. A podobno już w tych poprzednich wersjach, chyba dwóch bodajże, chociaż nie chcę skłamać, był motion capture. Ja osobiście nie widzę go, jakby miał to być motion capture. Druga rzecz, która mnie strasznie irytuje w PES-ie i w sumie zawsze mnie irytowała w PES-ach, chociaż w FIFA też nie jest to najlepiej zrobione, o ile przykłada się wagę do takich szczegółów, jakieś tam twarze, włosy, buty przede wszystkim, jakieś tam firmowe, to nikt jeszcze nigdy nie zwrócił uwagę, że bramkarz też ma rękawice na przykład firmowe, powinien mieć, a w PES-ie on cały czas broni w rękawicach takich na narty zimowych. Mogliby mu jeszcze założyć gogle jakieś takie i kask, żeby mógł sobie na nartach pojeździć. W FIFA jest już to dużo lepsze, bo te rękawice wyglądają jakby przylegały rzeczywiście mu do rąk, ale absolutnie nie są jakieś tam, firma nie jest uwzględniona. Nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego mogą mieć piłkarze buty Adidasa, Nike czy jakieś tam inne Pumy, a bramkarz zawsze broni w jakichś takich no-name'ach, rękawicach i no, śmiesznie to wygląda.
To jest w planie na 2013 rok. Oni muszą,
pewnie tak. Wiesz,
oni muszą rozkładać te usprawnienia. Jakby zrobili wszystko w tym roku, to po co by im była następna pensja?
No właśnie. No, nie wiem, nie potrafię zrozumieć tego fenomenu.
Całkiem możliwe, no.
Jedna rzecz, co jeszcze mi się...
Albo firma, która robi rękawice bramkarskie, się nie zgodziła na...
No tak, ale Adidas też...
Sama, która robi buty, tak? I wielkie loga są na banerach.
Adidas, Nike, no praktycznie każda firma sportowa robi rękawice. Są też firmy, które się specjalizują tylko w sprzęcie dla bramkarzy, jak tam na przykład... znaczy tylko, głównie w sprzęcie dla bramkarzy, czyli właśnie tam All Sport jest chyba i jeszcze parę...
Może innych. Związek Bramkarski się nie zgodzi. Nie wiem, no.
To jest rzecz, która mnie zawsze będzie irytowała. Dopóki tego nie zmienią, to będę to wytykał każdej FIFA, każdemu PES-owi.
Multi działa? Bez żadnych poślizgów, spowolnień?
Tak. Według mnie jest ok. Porównując do tego, co miałem w PES-ie 2009, bo od tego grałem ostatniego multi, to jest... Tam były lagi rzędu czasami 2 sekund się zdarzały, także nie szło grać normalnie. A tutaj wydaje mi się, nie wiem jak Wojtek u siebie odczuwa, ale wydaje mi się, że nie ma żadnych spowolnień.
Nie, jest pełna pewność. Czasami coś zgrzytnie, no ale no...
Tak, czasami coś chrupnie.
Jest odległość między nami, więc to jest czarne.
Ale tutaj muszę powiedzieć, że bardzo fajnie się gra, dynamicznie. Tak samo można przeprowadzać dobre akcje jak...
Ja już dawno nie grałem w FIFA online z jakimiś ludźmi, więc dla mnie to jest taki powrót do... jestem, powiedzmy... Podoba mi się to teraz, tak samo jak kiedyś miałem hopla na tym punkcie, tak samo teraz.
No, także oczywiście rozegraliśmy pierwszy mecz między nami, był Polska-Stany Zjednoczone i zakończył się remisem 0-0.
No... Dyplomatycznie.
Całkiem realistyczny wynik.
Muszę przyznać, że Mike jest lepszy ode mnie, więc to dla mnie 0-0 to są akurat sukcesy.
No tak, ale zdarzały się też mecze, gdzie wcisnęłeś mi 5-1 czy tam 5-0 chyba, tak? Się zdarzyło też.
Były takie.
Chyba zawsze jak gra Hiszpanią, to nie mogę go zatrzymać i strzelam jej zawsze kilka bramek.
Ekstra.
No. Super. Cieszysz się naszym szczęściem, widzę. Także przejdźmy.
A nowa NBA?
Właśnie, przejdźmy do kolejnej gry sportowej, NBA Live 10, którą kupiłem na promocji razem z FIFA. Ja osobiście dużo w nią nie pograłem, a tak naprawdę to w ogóle. Ale...
Ja muszę powiedzieć, że ostatni raz grałem chyba w NBA 9.7, czy nawet wcześniejszą.
Ale mój brat bardzo dużo gra w tą NBA i praktycznie zawsze jestem akurat niedaleko telewizora i cały czas oglądam, jak to tam się dzieje. Ja też bardzo dużo w demo grałem NBA Live. No i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta gra. Chciałem ją sprzedać, ale wydaje mi się, że jej nie sprzedam i sobie zostawię. Bo mimo tego, że nie jestem jakimś wielkim fanem koszykówki, to no, gra się naprawdę przyjemnie. Jeszcze tam graczy potrafię rozpoznać. Ja kiedyś się interesowałem koszykówką, ale to było jakieś tam powiedzmy z 10 lat temu, to jeszcze mniej więcej znałem składy w większości drużynach i ogólnie...
Ja zbierałem karty.
No. Także teraz jeszcze kilku graczy zostało, typu tam Shaquille O'Neal, czy jacyś tam jeszcze zawodnicy, no Kobe Bryant nie jest jakiś tam stary, ale już też od wielu lat w tej NBA jest, więc jeszcze potrafię ich rozpoznać. No i fajnie to wygląda. Animacja...
Ja myślę, że cię przerwę. Jak się nazywały te gumy takie do rzucia z piłkarzami w Polsce?
Gumy do rzucia z piłkarzami w Polsce? Nie wiem.
Czy... Też były gumy turbo, gdzie były samochody i były gumy, gdzie byli piłkarze.
Cholera, nie pamiętam.
Tych z piłkarzami nie pamiętam. Były jeszcze takie gumy z samolotami.
Jak były Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, który był 94 rok? Mhm. To pamiętam, że była taka seria gum, że był taki album i się wklejało tam.
Tak, były, te pamiętam, ale nazwy nie przekonują.
Z Polski, więc to musiały być jakieś wczesne lata 90. Mhm.
Sorry,
no nie
możliwe, że były. No a co do NBA, tutaj jeżeli chodzi o animację koszykarzy i ogólnie animacje w tej grze, to zawsze stało to na wysokim poziomie i w tej nie jest inaczej, naprawdę świetnie to wygląda, jak oni się ruszają i nie wiem, tak porównując na przykład FIFA a NBA, to piłkarze w FIFA w większości są strasznie tacy, takie manekiny, a tutaj jednak, mimo tego, że dużo mniej ich nie ma na boisku, no bo jednak piłkarzy tam jest 22, a koszykarzy...
Inny sport, wiesz, te kocie ruchy, więc...
Tak, właśnie. Ale wiesz, tutaj każdy zawodnik ma swój tatuaż, skóra naprawdę wygląda świetnie, twarze są, no, praktycznie nie ma się do czego przyczepić.
No, najlepsza koszykówka to było one-on-one na Atari.
Albo Michael Jordan.
Dwóch chłopów i jedna, wiesz, jeden kosz, który można było rozbić tą tablicę za tym...
Tak. No...
Dobrze, uciąłem ci.
Piękne czasy. Nie no, NBA, tutaj praktycznie z sezonu na sezon w tej grze się nic nie zmienia, tak? Mamy sezon, możemy zagrać sobie jeden mecz, możemy zagrać jakąś tam tryb kariery, bardziej lub mniej zmodyfikowany o jakieś tam cuda na kiju. I tyle, no. Sama rozgrywka dostarcza mnóstwa frajdy, jest bardzo dynamiczna, nie jest trudna, można rzucać za 3 punkty bez problemu, można robić fajne wsady, jakieś tam zwody, nie wiem jak to się fachowo nazywa, bo mówię, nie jestem jakimś wielkim fanem koszykówki, ale fajnie to wygląda, no, mi się gra super, nie mam zastrzeżeń do tej gry, może dlatego, że nie jestem wyjadaczem, więc nie potrafię wskazać jakichś tam wielkich wad tego tytułu, no i tyle. No.
Ja poczekam na NBA Jam.
No właśnie, bo ty tak mówiłeś, że tobie się bardziej podobała zawsze ta koszykówka od 2K, tak?
To znaczy, powiem, czy mi się podobała, czy mi się nie podobała. Ja w żadną nie grałem więcej jak trzy mecze ze znajomymi na imprezach gdzieś. Mhm. Natomiast mój kuzyn jest fanem koszykówki i on mi zawsze do ucha mówi, że NBA to nie, teraz trzeba grać w NBA 2K. Mhm. Bo ponoć jest lepsza, bo NBA wygląda ładniej, ma ładniejsze animacje, ale dla prawdziwych fanów koszykówka to jest 2K. Nie wiem, na czym opiera tę taką opinię. Mhm. Ja też nie jestem fanem, także no, nie jestem w stanie powiedzieć, okay. skąd by to miało wynikać. Natomiast gdy żebym ja się dobrze bawił, to ja muszę mieć trzy przyciski. Podanie, turbo i wsad. Tak.
Turbo. No tak, ale widzisz, w FIFA na przykład w tym roku poszli po rozum do głowy i zrobili FIFA dla ciebie, bo możesz sobie ustawić sterowanie na dwa przyciski, strzał, podanie i przyspieszenie.
Zatem ja mam pretensje do FIFA, bo kiedyś to było tak, że jak ja wcisnąłem S, czyli podanie, to on do kogoś podał. A teraz jak to było wtedy na klawiaturze jeszcze,
tak, prawda? Tak.
Czyli mówię S.
No, ale to chyba wszyscy tak mamy, bo ja też zawsze mówię S i D.
Tak, a teraz ja też S jako podanie, no.
No, a teraz jak do kogoś podaje, to on strzela w kierunku, w który patrzał. Czyli okazało się nagle, że ja muszę też na siebie wziąć tą robotę podawania do kogoś. Kiedyś to było tak, że jak wciskałeś S, znaczy się, że piłka przechodziła z nóg jednego gracza do drugiego, a teraz się okazało, że S to jest tylko słabsze kopnięcie w kierunku, w którym biegniesz, tak?
Nie, to ewidentnie FIFA nie jest grą dla ciebie w takim razie.
Nie, mówię ci, podanie, strzał, turbo. Czego ja potrzebuję.
Okej, okay, jedno co mi się nie podoba w FIFA, to, że ja gram w nią już chyba z 2 tygodnie i mam jeden achievement.
No
w Red Dead Redemption mam akurat chyba 5, ale FIFA to już jest wybitna. O ile w FIFA na przykład...
To achievementu to jest karygodny.
No karygodny, naprawdę. No FIFA 09 miała achievementy w stylu strzel bramkę z przewrotki, strzel bramkę z główki, strzel bramkę od słupka, a tutaj, no sorry, tu nie ma nic takiego. Jedyny achievement, który dostałem, to zastrzelenie 5 rzutów karnych podczas treningu i to jest wszystko. Jeszcze specjalnie go włączyłem dlatego, żeby achievementa mieć, żeby głupio nie wyglądało w swoim gamer tagu.
Ale to tak wygląda lista moich achievementów w NBA 2K9 i w PS-ie z zeszłego roku. Też obydwa mam na liście, nie mam żadnego achievementu tam.
No jest to naprawdę karygodne. Tam jest mnóstwo achievementów za granie w multiplayerze. No i potem są takie achievementy, które wymagają dosyć długo grania, czyli tam awansuj do Mistrzostw Świata drużyną z Europy, drużyną z Ameryki Południowej i tam takich parę różnych podobnych. No nie popisali się z tymi achievementami, więc za to wielki minus. Z drugiej strony...
Znaczy, że nie zdążysz ich zrobić, zanim wyjdzie 2011, nie?
No właśnie. Znaczy, ja FIFA będę trzymał, jeszcze wracając tak do tej FIFA, będę ją trzymał dlatego, że tam jest jedna rzecz, która mi się bardzo spodobała. Mianowicie zawsze w FIFA były takie challenge, jak gdyby, czyli jesteśmy wrzuceni w prawdziwy mecz, który zdarzył się jakiś tam w historii, jakaś tam powiedzmy 80. minuta i musimy tą drużyną doprowadzić do zwycięstwa.
Nigdy tego nie lubiłem.
Bądź drugą zrobić coś innego. Także są wszystkie te takie najważniejsze wydarzenia z historii Mistrzostw Świata. I co bardzo mi się podoba, jest taka możliwość, że podczas tych mistrzostw, które się będą odbywały, będą się odblokowywały dodatkowe właśnie mecze wyjęte dokładnie z życia.
Mistrzostw.
Z mistrzostw. Okay. Mhm. Czyli to, co będzie się działo na żywo, ja będę mógł sobie potem powtórzyć właśnie te sytuacje jakieś takie najfajniejsze. I myślę, że to jest właśnie fajne i do tego momentu na pewno potrzymam tą FIFA i jej nie sprzedam tak szybko.
No mistrzostwa już tuż.
Tuż, właśnie.
Jakby się wyjdzie 2011 i wszyscy przestaną grać w to.
Znaczy, umówmy się, no, takie gry jak FIFA World Cup, to są takie gry właśnie typowo sezonowe na ten jeden konkretny event. Rok po premierze już nikt nie będzie pamiętał o tych, że tak, bo już Mistrzostwa Świata wszyscy zapomną, będą się emocjonować eliminacjami do następnych Mistrzostw Europy z kolei. No jest po prostu gra na 2-3 miesiące, koniec.
No a jeszcze a propos achievementów, to w poprzednim tym World Cupie mam calaka, bo tam było 5 achievementów tylko.
No trzeba było wygrać Mistrzostwo Świata drużyną z któregoś z 5 kontynentów i za każdy kontynent były punkty.
To ja rozumiem, tak.
Ale tak możemy grać.
W NBA też achievementy nie są jakieś rewelacyjne. Jest na przykład achievement jeden, który tak sobie przeglądałem specjalnie listę. To jest naprawdę achievement, wydaje mi się, bo tam jest trzeba rzucić w momencie, gdy syrena zawyje, po drugiej dogrywce trzeba rzucić zwycięskiego kosza równo z syreną. Także to już naprawdę trzeba się postarać.
Możesz grać 100 meczy i nie doprowadzić do takiej sytuacji, a jak już doprowadzisz, to nie trafisz.
No, to jest właśnie to. No chyba, że ktoś pewnie, nie wiem, może w multiplayerze ze znajomym to zrobi. No.
Nie, w prywatnych meczach achievementy nigdy nie wpadają.
No, właśnie. To
musi być powiedzcie mi, a w hokej jak graliście?
Znaczy, mówisz o NHL, czy mówisz na żywo? Na PC-cie bardzo dawno temu, a od pamiętnych czasów to był chyba NHL 99 czy 2000. Nie zagrałem ani raz w NHL-a, oprócz tam jakichś demek po drodze, które były. Mimo tego, że mi się zawsze bardzo podobał.
Mi coś ostatnio kusi, żeby kupić sobie tego NHL 10.
Mhm. Mi się podoba, ale już ten jest NHL teraz robi tylko 2K chyba, nie? Bo która z tych film się wycofała z hokeja?
Wydaje mi się, że 2K właśnie nie robi.
Czyli EA robi, tak?
EA robi, no.
Mi się hokej zawsze podobał, bo to jest jedyna słuszna gra dla białych chłopców średniego wzrostu. nikt inny w to nie gra. Ale ja ostatni hokej, w jakiego grałem, to było na PC-cie i pamiętam, że cechą charakterystyczną tego wydania było to, że jak byłeś sam na sam z bramkarzem, to się włączał bullet time. To mi się bardzo podobało. To było 94, 95, ciężko być.
Mi się jedna rzecz, która mi się bardzo podobała zawsze w NHL-u i to praktycznie w każdej części, to był komentator. Tam naprawdę, nie wiem, w FIFA nie potrafią zrobić komentatora. Nie wiem, czy to jest bardziej problem techniczny, czy to co różnorodne akcje, które mogą się zdarzyć na ekranie, ale w NHL-u komentarz był zawsze taki bardzo dynamiczny. Komentator się podniecał tym, co widzi na ekranie i jak strzelał ktoś bramkę, to on po prostu aż wyskakiwał z ekranu prawie. Także...
Jaki sport, taki komentarz?
No bardzo mi się to podoba.
Rekoczyny i krew, nie?
Zawsze mi brakowało tego w FIFA-ch. No ale w FIFA-ch akurat komentują Anglicy, więc to domyślam się, dlaczego tak jest. Mimo tego angielscy komentatorzy wcale nie są jacyś tacy bardzo zamuleni. Oni też potrafią się emocjonować. Nie wiem, dlaczego nie przeniosą tego na FIFA.
Musisz sobie kupić włoską wersję, sprowadzić sobie film. Ta. Jestem pewien, że komentujący Włoch ci nie da usnąć.
Tak, no na przykład mimo tego, że jakoś tam merytorycznie jest poprawny polski komentarz w tych wszystkich FIFA-ch, co ciekawe, FIFA World Cup nie ma polskiego komentarza, więc podejrzewam, że ona tak wyszła na szybko, żeby tylko właśnie...
Ja bym chciał się przypomnieć, że Polski nie ma w mistrzostwach.
No dobrze, no ale FIFA wydają w Polsce przecież polski oddział Electronic Arts i tak dalej. Nie zrobili polskiej wersji, nie wiem, może poszli po rozum.
Przecież tam w ogóle jest Polska.
Nie ma polskiego trenera na przykład.
Nie ma polskiego trenera.
Nie ma animacji i facjaty, nie ujrzymy żadnej, ale to może dlatego, że były takie ruszaki.
Pokazują niebo jakie.
Maskotka mistrzostw świata zamiast polskiego trenera.
No, tak właśnie jest, ale ten komentarz w polskim wykonaniu też jest taki bardzo anemiczny, w ogóle żadnych emocji nie ma. Czasami tam się zdarzają takie, ale to nie jest to, co ja bym chciał widzieć. W NHL-u tam było po prostu
ale, słuchaj,
czuć, że tam jest akcja.
Szpakowski w grze jest taki sam jak w telewizji, także wiesz, no to jest kwestia komentującego. No.
No tak, zgadza się. O ile ja Szpakowskiego na przykład bardzo cenię za jego wiedzę ogólną.
Nie, no jasne, no ale to nie jest gość, który będzie przez 30 sekund krzyczał goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo po prostu.
Może coś w tym jest. Z drugiej strony, na przykład kiedyś w PES-ie był, pamiętam, Mateusz Borek jako komentujący i on komentatorem też jest dosyć niezłym, mimo tego, że też tam nie wszyscy go lubią. No to w PES-ie on wypadł fatalnie. To było jeszcze chyba gorsze.
No, nie za bardzo wiedział, co on robi.
Też mi się tak wydaje.
Też go zaprosił gdzieś do studia i kazał mu coś z kartki czytać. Tak. Też znaczy... To też było kilka lat temu, też było inne podejście wtedy do dubbingu. Teraz dubbing przeżywa taki, wiesz, renesans drugi, nie?
Tak, właśnie. No, teraz już widzę nawet wszystkie gry i to nie tylko jakieś tam portale newsowe. Wszystkie portale zawsze o tych aktorach i nawet sami producenci informują, że ten aktor będzie podkładał głos w tej grze. No, to jest... Idzie to w dobrym kierunku.
Ku normalności.
Tak jest. Kubar, ty grałeś jeszcze w jakieś cuda, w których zrobiłeś już calaka? Powiedz coś o Prince of Persia.
Sportowe? Jest trochę sportowy, tak? Bo trzeba się namachać. Mm-hmm. Nie, udało mi się zrobić calaka. Praktycznie w jeden dzień go zrobiłem.
Żartujesz.
Świadczy o poziomie trudności.
Żartujesz, ty, to ja chyba zamówię tą grę.
No serio, no w jeden dzień robisz calaka.
Żadny.
Nie wiem, mam mieszane uczucia co do tej gry, bo z jednej strony jest to Prince of Persia, którego bardzo lubię i lubiłem wcześniej. A z drugiej strony jest to identyczna kopia tej pierwszej części. To nie chodzi o to, że to jest kopia, tylko po prostu właściwie nic nowego nie ma w tej grze. W
pierwszej części trylogii Sense of Time, tak?
Sense of Time, tak. Tak, bo to jest jakby między tą pierwszą a drugą częścią. Jakby jakaś taka historia, która właściwie mogłaby być, nie wiem, między czwartą a siódmą. Nie ma żadnego znaczenia. Właściwie żadnego odwołania ani do pierwszej, ani do żadnej części nie ma. Właśnie historia jest słaba. Właściwie
a powiedz mi, czy ten reboot z 2008 roku ci się podobał? Ten z Nolanem Nortem?
Nie.
No widzisz, a mi się bardzo podobał. Bardzo.
Widzę, że jestem raczej fanem tego klasycznego, takiego tego pierwszego Prince of Persia.
Sense of Time mi się też bardzo podobało, ale ten
no to jest...
Dwóch Tronów i Warrior Within
nie,
już
nie, to było słabe.
Już mi nie podeszło.
To było słabe. Ten jest no tak jakby zrobił kalkę właściwie właśnie Sense of Time. Dorzucili parę różnych innych rzeczy, między innymi jakieś tam zamrażenie wody, czy przelatywanie nad jakimiś dłuższymi obiektami. I to też jest tak jakoś słabo wtrącone w grę, bo polega na tym, że dostajemy tą moc i właściwie tylko jej używamy przez jakiś czas, po czym dostajemy inną moc i tylko jej używamy. Nie ma takich tras, gdzie one są wszystkie wymieszane i trzeba kombinować. Tak samo mało jest tak prosty, że właściwie nigdy nie spędzamy więcej niż pół sekundy na przemyśleniu, jak się dostać z punktu A do gdzieś tam pod sufit. Wszystko jest tak rozrysowane, że właściwie idziemy jak za sznurkiem. Tego mi brakowało, bo pamiętam, że w pierwszej części jednak to było bardziej skomplikowane i trzeba było chwilę się zastanowić, żeby tu coś przełączyć, żeby się gdzieś tam szybko przemieścić. Tutaj tego nie ma. A poza tym sam Prince, sam Książunio mnie strasznie denerwuje. Nie wiem dlaczego w każdej grze on ma inną twarz, nie wiem czy przechodzi operację plastyczną, ale tego już nie będę się już czepiał.
Ktoś dostał w pieprz takie, jak on dostaje w każdej części, to...
No to prawda, rekonstrukcję twarzy ma po każdej części.
Nie, no, w 2008 roku wyglądał inaczej, no bo to był reboot, nie? No to, to było zrozumiałe. No ale teraz, biorąc pod uwagę, że są wydarzenia między pierwszą a drugą częścią trylogii Sense of Time, to powinien wyglądać mniej więcej tak jak wtedy, nie?
No totalnie inaczej. Oprócz tego wydaje mi się, że miał wsteczną mutację, bo strasznie piskliwy głosik, jak taki chłopczyk, nie wiem,
piachu 10-letni.
Może się najed piachu też. On jest straszny głupek, wiesz, jest takim idiotą, wiesz, takim jakimś, jakby go ktoś od pługa odciągnął i kazał szukać jakiegoś tam miecza gdzieś po pustyni.
Wiesz, dobrze.
Ludzie mu tłumaczą, że ludzie mu tłumaczą coś, on nie. Bo ja jestem książę Persji. Wiesz, i musisz grać takim debilem przez parę godzin.
Czyli ile ci zajmuje przejście?
Masz właściwie 6 rodzajów, gdzie trudność ich nie polega na tym, że oni są jakieś wymagające, tylko autorzy postanowili, że będą ich wrzucać tak 30 na jeden ekran.
Aha, czyli go dobrze.
Polega na tym, że musisz wyciąć, wiesz, pomału 30 kolesi.
No właśnie, to wygląda jak ta gra, jak ona się nazywa, to co się tylko wycina całe armię wrogów.
No go do war.
Nie, taka japońska seria. No nieważne, czyli tak, te walki nie są techniczne, tylko się idzie na ilość, nie?
Na ilość, tak, to jest masówka. Czyli wchodzimy w jakieś pomieszczenie, już widzisz, że to jest duże pomieszczenie, już wiesz, że zaraz się pojawią tam 50 wrogów, będziesz musiał ich pomału wyciąć. I to wszystko.
Graficznie jak to wygląda?
Graficznie jest okej. Okay.
Ale jest jakiś skok technologiczny, czy to jest to dokładnie to samo?
Nie, jest wiadomo, że to nie wygląda jak pierwsza część, wiadomo, że jest poprawione i działa dużo lepiej, ale nie było takiego motywu, żebym patrzył na coś i mówił, wow, jak to wygląda. Mhm. Cała gra wygląda tak samo. Piasek i te takie przeszkody na ścianach, które widać od razu. Aha. Jak widzisz taką belkę na ścianie, to wiesz, że tam musisz się znaleźć.
Okej.
Okay. To właściwie cały Prince of Persia.
To jak długo ci zajęło przejście?
Nie wiem, to było parę godzin, naprawdę. Aha. Jest parę takich achievementów, które wymagają tam grindingu, czyli restart, wiesz, jakiegoś tam levelu, żeby ubić iluś tam kolesi. To wtedy już jest. Reszta wpada po drodze.
Super. już wiem, że nie kupię. Znaczy, ja nigdy nie byłem fanem wielkim.
Trochę jestem zawiedziony. Znaczy, muszę powiedzieć tak, że grało mi się fajnie, no bo to jest Prince of Persia taki klasyczny. Mhm. Grało mi się naprawdę fajnie. To skakanie i takie przeszkody, to wszystko było fajne, ale no, czegoś mi brakuje, czegoś nowego. O.
No tak, no.
Z kolei, tak jak mówi Tartak, ten, co był poprzednio, mi się w ogóle nie podobał. Jakieś tam bieganie za chmurkami i...
A powiedz mi, czy... Tak, bo słyszałem, że nie ma żadnej księżniczki.
Jest niby taki dżin z dużym biustem, ale to w ogóle nie robi jak księżniczka, więc zero motywacji.
Tak. Czy na którymś etapie się walczy ze swoim złym klonem, cieniem albo odbiciem? To, bo to też zawsze był motyw przewodni. To też dziwne, że nie ma.
To jakaś taka niedorobiona pewnie ta gra.
Jakaś taka jest trochę niedorobiona, no. Mam wrażenie, że te $59, tam $60 to jest trochę za dużo jak na tą grę. Mhm.
No powiem ci,
powinna być sprzedawana.
Mnie do zakupu najbardziej przekonuje to, że w środku jest kupon na Prince of Persia Classic.
W Stanach tego nie ma, więc skończyłem grę, wymaksowałem na 1000 i właściwie już mogę ją sobie odłożyć na półkę, bo już nie mam więcej co
skupić. Słabo. To nie mówmy o słabych grach, powiedz o Split Second. Bo też grałeś.
Split Second mi się podobał. W demo na PS3 grałem kilka razy. Mhm.
Właśnie to już jest szok, jeżeli Tartakowi się podoba jakieś wyścigi.
To dokładnie.
Arcade był. No.
To jest właśnie czysty arcade. Nie chcę mówić, że w stylu Burnouta, bo to są jednak trochę różne gry. Mhm. Burnout jednak bardziej polegał na przepychaniu się z wrogami, tam wypychaniu ich na bariery.
Tak.
Ten polega na zbieraniu, ładowaniu many, powiedzmy.
No to dlatego się Tartakowi podoba. No to RPG jest przecież.
Ładujesz manę i eliminujesz przeciwników przeszkodami. Masz trasy, które mają dużo różnych budynków, przeszkód, jakichś tam helikopterów i te rzeczy odpalamy i przepychamy się z wrogami.
Przepraszam, przypomniało mi się, ta gra, w której się walczy z całymi hordami przeciwników, to jest Dynasty Warriors.
Dynasty Warriors to już jest epic, to jest klasyk.
Taka dygresja.
Nie wiem, czy to już 70, która część wychodzi w tym roku, czy... One są wszystkie takie same od pierwszej części.
Możesz doliczyć jeszcze te spin-offy z Gundamem, także.
Gundam, tak. To są takie same, tylko w kosmosie.
Ale widzisz, to jest marka. No FIFA 10 razy wyszła i ludzie już kręcą nosem, a tutaj nie.
Nie, Dynasty Wars nic nie ubije. To jest jak, wiesz, jak karaluchy, wiesz, po wybuchu. Staną karaluchy i Dynasty Wars.
No, wracając do Split Second.
Tak jest. Wracając do Split Second, ja mam pytanie. No. Czy wy nie macie wrażenia, że ten Split Second to... Oni mieli pomysł, że będzie się wszystko rozpieprzało dookoła, a potem wrzucimy do tego wyścigi jakieś takie krzywe.
Super. Trochę tak. Ja jestem kupiony.
Zwłaszcza jak pograsz trochę dłużej, wiesz? Aha. I oczekujesz czegoś trochę więcej, a właściwie każdy następny wyścig wygląda tak samo.
No to nie nudzi się to?
No bo masz 12 epoków. To ma być jakiś tam serial telewizyjny, prawda? W którym bierzesz udział, jest 12 odcinków. I w każdym masz ileś tam 5 czy ileś tam tras do przejechania, mhm. gdzie musisz wygrać, albo przynajmniej zdobyć na koniec tyle punktów, żebyś był pierwszy.
Jasne.
Pierwsza sprawa, jeżeli jest to serial telewizyjny, to brakuje mi komentatora. Tam nie ma żadnego. Mhm. Nikt nic nie mówi przez całą grę. Mhm. Więc panuje, wiesz, wygrasz jakiś wyścig i oczekujesz jakiegoś kogoś wrzeszczącego, że ci się udało, prawda? Mhm. I panuje cisza.
Swoją drogą muszę powiedzieć, że wszystko mi się w tej grze podoba, czy w tym demie, w które grałem, ale muzyka mnie nie zachwyciła. A do tego ja jeszcze, skoro nie masz żadnego komentarza, to w zasadzie możesz słuchać tylko ryku silnika i wybuchów, co?
Wybuchów, no, to prawda.
Ale ten, demko fajnie wyglądało, a te wszystkie inne trasy, one są takie różnorodne, czy to jest raczej tak na jedno kopyto, że jest szaro-buro i coś tam się zawala dookoła?
Wiesz co, tych tras jest mało, ale ich plus polega na tym, że one się mogą zmieniać w zależności od tego, co odpalisz, prawda? Mhm. Jeżeli zniszczysz wieżę i ona runie na tras, no to otwiera się jakieś inne przejście, gdzie zaczyna się... Znaczy, każde kółko może być właściwie inne. Mhm. I ta cała trasa pod koniec jest tak inna niż zacząłeś, że to właściwie nie nudzi. O.
Aha.
Znaczy, myślę, nie że wiesz do końca, jak ta trasa będzie wyglądała podczas wyścigu.
Rozumiem.
Myślę, że kluczem jest zmieniać te trasy na tyle szybko, żeby nie zdążyły się powtarzać scenariusze. Powiedzmy, tak. Czy na trasach, na których już jeździłeś, potem do nich wracasz?
Tak, tak. To właściwie teraz masz tylko parę tych, powiedzmy, nie tras, tylko tych miast, prawda? No bo one są...
Znaczy, nazwijmy je lokacjami, no.
Lokacjami. No ich jest parę, no.
Ale ja tak pamiętam, mówię, że...
Nigdy nie miałem takiego wrażenia, że o Jezu, znowu jestem w tym samym miejscu, bo właściwie za każdym razem to jakoś trochę inaczej wyglądało, ten wyścig się inaczej...
Powiem ci lepiej, bo kiedy ja już przyjechałem tą trasę, która była w demie dwa albo trzy razy, to sobie już zaplanowałem swój idealny przejazd i wiesz, na pierwszym okrążeniu naładowałem sobie na maksa ten powerplay po to, żeby zwalić wieżę, żeby koniecznie jechać pasem. I w czasie tego drugiego okrążenia znów ładowałem powerplay na maksa po to, żeby się rozbił samolot na tym pasie.
Także wiesz, to prawda, ale nie zawsze to zaplanujesz, prawda? Bo nie zawsze uda ci się naładować ten pasek i zwalić tą wieżę za pierwszym razem, a...
Za tym, wiesz, najlepsze były takie momenty, tam jest taki, zaraz za tym pasem jest taki przejazd przez hangar i tam możesz podnieść ten podnośnik i dzięki temu przejechać kilka sekund szybciej
skrótem. To jest, powiedzmy, główny taki strateg na tych trasach. Na tym opiera się wygrywanie i przegrywanie, otwieranie
ale
tego.
Ale powiem ci, że miałem takie akcje, to mi się kilka razy zdarzyło, to mi się bardzo podobało, że jestem już blisko tego podnośnika, mam za mało tej energii, żeby uruchomić powerplay, ale mimo to jadę na niego w pełnym gazie, robię...
Bo masz nadzieję, że ktoś to otworzy, tak? Za tobą.
Nie. Robię wślizg i wjeżdżam w niego bokiem i w tym momencie jak robię wślizg, to powerplay mi się naładował na tyle, żeby go podnieść, nie? Czyli wiesz, założyłem, że uda mi się przed uderzeniem naładować go do stopnia, żeby podnieść, nie? Na 10 prób to się uda może 3 razy, nie? Ale jak się uda, no to jest wtedy nie?
Brakuje komentatora, prawda?
No i brakuje wtedy komentatora albo chociaż kumpli, żeby to skomentowali. Wiesz, w ostatniej sekundzie przed uderzeniem naładowałeś do tego stopnia, że możesz usunąć przeszkodę z drogi, nie? No wiesz, no jest satysfakcja z tego, że się udało, ale nie ma nikogo, kto ci uściśnie rękę, nie?
No. Zresztą po pewnym czasie zauważasz taką zależność, że w każdym wyścigu jesteś... twoje auto jest najsłabsze, pomimo tego, że jedziesz takim samym pojazdem jak inni, to zawsze, zawsze jedziesz wolniej.
Ale tak musi być, bo skoro gra się opiera na tym, żeby uruchamiać te powerplaye, wysadzać, wywracać, zawalać i tak dalej, to jakbyś jechał cały czas z przodu, to kogo byś wysadzał? Siebie? Musisz jechać...
Wtedy się zmienia się gra, bo musisz unikać tych rzeczy. Oni cię za każdym razem próbują, wiesz, uwalić.
No tak, ale odpada wtedy połowa gry, bo możesz się tylko bronić, a nie możesz atakować. Idealny układ to jest taki, kiedy masz trzech za sobą, trzech przed sobą. I bronisz się i atakujesz. No musisz. Najlepiej jest, kiedy masz cały czas kogoś przed sobą, tak żebyś mógł ich atakować, a wygrywasz na ostatniej prostej.
Zgadza się. I to jest bardzo fajne przez pierwsze 4 odcinki, czy tam 5. Po czym w 6 tak masakrycznie wzrasta poziom trudności, że jeżeli wygrywasz, to jest to raz na 10 razy i wygrywasz tam 300 sekundami właściwie na długość zderzaka. Także nie wyobrażam sobie, jaki jest poziom trudności w ostatnim 12 odcinku. Jeżeli na początku sprawiało mi to przyjemność, bo wygrywałem, albo przynajmniej raz musiałem powtórzyć, żeby wygrać, tak teraz przegrywam 20 razy i próbuję wygrać jeden wyścig.
No tak, to już...
Wiesz, bo wszyscy są dużo szybsi od ciebie, odskakują ci i wszyscy na samym początku. Jedziesz 8 przez cały odcinek, no może 7, jak ci się uda. I tak wygląda cały przejazd. Więc myślałem, że będę sprytny. Kupiłem sobie paczkę tych samochodów, wszystkich. Odblokowałem wszystkie samochody na samym początku. Wybrałem ten najwyższy, no ale to oczywiście skończyło się tak samo. Wszyscy jeździliśmy tymi najszybszymi, a ja byłem na samym końcu.
Czyli to nie jest kwestia samochodu, tylko kwestia mechaniki.
Nie, mechaniki, dokładnie.
Słuchajcie, a to ta gra jest krótka?
Jeżeli... Nie jest krótka, no bo to właśnie jej długość polega na tym, że będziesz N razy próbował jakiś tam wyścig.
Nie, bo tak słucham i mówicie, że tam jest tylko 12 odcinków, to tak ja sobie to wyobrażam, ale że będę jechał 12 wyścigów.
Odcinków ma ileś tam wyścigów.
A, okej, okay, dobrze.
Każdy, wiesz, odcinek ma epizod,
powiedz mi jeszcze jedno, bo tak długo jak się trzeba ścigać, to jest wszystko okej, okay, ale coś widziałem, doszły mnie słuchy, że tam są jakieś misje polegające na unikaniu beczek na trasie, czy
tak,
coś.
To jest misje polegające na tym, że musisz przejechać coś na czas i te wszystkie wybuchy się odpalają. I to jest wyścig, że dojeżdżasz zawsze w granicach 0,03 sekundy, jeżeli wygrywasz. To nie tak, że wygrywasz 20 sekundami, tylko musisz przejechać tę trasę bezbłędnie. Mm-hmm. Zero poślizgów, bezbłędnie, nigdzie cię nie możemy
wstrzymać. To tak podobnie było w...
Po czym masz następną misję, masz, że atakują cię helikoptery. Widzisz te miejsca...
Niemcy na dinozaurach.
Próbują cię z tomahawków ściągnąć. To polega na tym, że jedziesz i widzisz na trasie tak jakby celowniki tego helikoptera. Widzisz, tak, gdzie spadły te rakiety i musisz je omijać, tylko że później to wygląda tak, że on ma tych rakiet 30-20 i nie jesteś w stanie przejechać takiej plątaniny tych celowników, no wiesz, ominąć, więc zawsze dostajesz pałkę i już możesz zacząć od początku, no bo już się nie mieścisz w tym czasie, który powinieneś dojechać.
Aha, i to jest konieczne do awansowania dalej, czy to są jakieś dodatkowe
trzy? To są konieczne rzeczy, tak. No, no i trzecie, masz jazdę za ciężarówką, która wypuszcza beczki.
Super.
To też jest bardzo frustrujące później.
Przerażająco to brzmi. Ja myślałem, że to są wyścigi.
A powiedz mi, grałeś w to w multi?
W multi grałem z jakimiś obcymi osobami i no, było okej. Okay. Mm-hmm. Po prostu jak ludzie popełniają błędy, no to jest bardziej fun niż komputer, który jedzie po szynie.
Nie? Mm-hmm. Nie, no jasne. No, przy tym ludzie też są agresywniejsi, zatem lepiej planują ataki, nie, niż komputer.
Znaczy miałem wrażenie, że ludzie bardziej próbują mnie zepchnąć na początku. To
no właśnie, bo ja też grałem w demo, zauważyłem, że spychanie jest nieskuteczne.
Spychanie jest totalnie nieskuteczne, a ludzie jakoś mają chyba z burnouta naleciałości, tak. Więc próbują na samym początku, jak jest ten taki tłok, prawda, po wystartowaniu, więc każdy próbuje się zepchnąć na początku, co jest głupotą.
Natomiast spychanie jest całkowicie nieskuteczne w tej grze.
No. Nie wiem, nie grałem ze znajomymi, więc ciężko mi jest jeszcze powiedzieć, jak to wygląda. Prawdziwe multi, o.
Może kiedyś, ale za pół ceny.
To jest fajna gra tak na jedną trasę. Jeśli ktoś odpalasz, przejeżdżasz.
A powiedz, w niej nie ma split screena, co? Nie sprawdzałeś.
A nie wiem, wiesz, nie wiem. Nie powiem ci, bo nie wiem, nie chcę zgadywać.
No to może byłaby fajna na imprezę chociaż, bo Blair na pewno ma dla 4 osób, nie?
Blair na pewno ma, tylko tak jak właśnie rozmawialiśmy wcześniej, no Blair nie jest, jakoś mnie w ogóle już totalnie przekonuje. Nie podobają mi się samochody, które wyglądają realistycznie, a strzelają prądem i kulkami ognia.
Fireballami. W Blairze główną ciekawostką był Twitter, tak? I nic poza tym.
Blair to jest Mario Kart, wiesz, ze skórką Need for Speed'a. Tyle. No nie da się tego inaczej oszukać.
No dobrze.
A powiedz mi, Wojtek, ruszyłeś w ogóle Alana?
To jest właśnie moja gra, którą taką... Boję się zacząć, o. Boję się zacząć, bo wiem, że już będę robił calaka, ponieważ ty zrobiłeś, więc jest to dla mnie punkt honoru. I jakoś nie mogę cały czas rozgryźć techniki, w jaki sposób to zrobię. Więc leży i po cichu woła moje imię w nocy.
Czyli jak pies dojeżdża.
Tak. Nie, a potrzebuję, wiesz co, na razie jestem trochę zajęty swoimi sprawami. Potrzebuję takiego, bardziej takiej weny twórczej i więcej czasu na tą grę.
Rozumiem. Nie, na pewno, bo na szybko to...
Nie,
to...
właśnie na szybko jakoś nie mam ochoty w to.
Tak, bo to nie jest taka gra, że możemy sobie usiąść na 3 minuty i zabrać jedną misję czy coś. Tam trzeba się skupić, ja też wolałbym mieć.
Poza tym no musisz przyjąć już na starcie, że jeżeli chcesz ją calakować, to 2 razy najmniej będziesz ją przechodził od...
Nie, no to ja wiem, że będę przechodził 2 razy, wiadomo, bo są
dlatego
tylko nie wiem właśnie, czy...
Dlatego ten pierwszy raz...
Zbierać rzeczy... W pierwszym przejściu, czy zbierać rzeczy?
Nie, powiem tak, no ja grając pierwszy raz zebrałem jakieś 70% rzeczy, jasne, eksplorowałem każdy zakątek, ale tak robię z każdą grą. Natomiast, no jak mówię, no za pierwszym razem przejść dla tej gry, bo jest dobra, a za drugim razem wyzbierasz to.
No bo jest jeszcze taki pomysł, że mogę przejść jakiś tam epizod normalnie, prawda? A później go przejść jeszcze raz, zaraz zrobić po przejściu restart i grać już tam z jakimś tam guidem, gdzie są te wszystkie termosy i tyle na pierdolę.
Możesz tak robić.
W Pozwalasz mu.
Nie. No i jest to rozwiązanie. No ja wszedłem raz na normalu.
Wiesz co, ja w ogóle z definicji jestem słaby w znajdźkach grobowych.
Chociaż tak, jasne.
Postawił przed nosem bohatera, to ja to ominę i się zastanawiam, gdzie to może być. Więc jestem upośledzony pod tym względem. Muszę mieć opis takich rzeczy. Muszę grać z opisem, bo inaczej nie ma szans, żebym znalazł. Ty znalazłeś 70%, ja bym znalazł 15% pewnie.
A nie, no one są, często są tak, że się potykasz o nie.
Jest zwłaszcza, kilka... że wspominałeś chyba, że one nie są w jakikolwiek sposób zaznaczane czy odhaczane.
Nie. Znaczy tak, z strony manuskryptu masz napisane, że 15 w tym rozdziale, prawda?
Okej.
Natomiast te termosy i skrzynie niestety nie.
Także nie masz napisane, ile zebrałeś w tym epizodzie,
nie.
Tak?
Znaczy, no właśnie, masz tylko napisane na przykład 90 ze 100, ale nie masz napisane, w którym epizodzie ci brakuje.
To bym się szybko pogubił.
No nie, okazało potem, jak ja miałem ich 97 chyba i potem przeglądałem poradnik na IGN-ie, to bezbłędnie byłem w stanie stwierdzić, których jeszcze nie znalazłem, nie oglądając zdjęcia, w którym miejscu one leżą. 100 różnych miejsc.
Okej, nice.
Za pierwszym razem odpaliłem te dwa epizody, które podejrzewałem, że tam mi ich braknie i to były akurat te miejsca. Także mówię, za pierwszym razem normalnie, potem kilka jest takich achievementów za granie szybko. To można. Ja tak zrobiłem, że odpaliłem dwa epizody, zrobiłem te konkretne wymagania na achievementy, a potem grając za trzecim razem już na hardzie, skończyłem grę na hardzie i dozbierałem.
No właśnie, a powiedz mi, jaki jest ten hard. Znaczy ja wiem, że ty zawsze odpalasz większość gier na tym najwyższym poziomie, ale raczej grałem na normalu.
Znaczy powiem tak, gdyby hard był dostępny na początku, gdybyś grał pierwszy raz, to byś klął, nie?
Okay.
Natomiast jak już wszedłeś grę raz i ona nawet na normalu jest trudna w kilku miejscach z tego względu, że rzucają w twoją stronę kilkoma przeciwnikami. Po prostu cała gra jest okej. Okay. Walczysz z dwoma, może max trzema, ale jest kilka takich wąskich gardów, że ich wypada pięciu. I to kilka miejsc jest trudnych. Przez to jest gra trudna. Natomiast jak już grasz na hardzie...
Ale nie jest frustrująco trudna, że
nie,
50
nie.
razy po z jakiegoś tam...
No maksymalnie z 10 razy musiałem.
10.
Taki fragment. Natomiast potem jak już grasz na hardzie i wiesz jak to robić, wiesz jak efektywnie zarządzać wszystkimi broni, to potem grasz jak szeryf. Biegasz bach, 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 rzucasz racę, potem granat dwa razy bach i nawet się nie odwracasz. Zwłaszcza,
nic że, mi to nie mówi, ale fajnie brzmi. No.
Zwłaszcza, że nie masz żadnego interesu w tym, żeby zabijać tych przeciwników. Nie ma za nich ani punktów, ani oni niczego nie dropują, także możesz w zasadzie przebiec przez tą grę.
Ale są ci was za broni, tak?
Są, ale to zrobisz je za pierwszym przejściem. Ja się bałem, że może mi ich nie starczyć, tych przeciwników, ale w połowie gry możesz już mieć wszystkie zrobione. Jedno, co mogę polecić, to jak tylko masz możliwość, to używaj strzelby myśliwskiej, bo ona się pojawia w grze rzadziej niż zwykła strzelba.
Okay.
Także jak tylko jest myśliwska, to strzelaj z myśliwskiej. Jak wpadnie ci w achievement za myśliwską, to wracaj do normalnej strzelby.
To już chyba wszystko wiem.
Nic tylko grać,
no.
No, to po tym króciutkim poradniku dla Achi Horse będziemy chyba powoli kończyć.
Musimy z tego zrobić stały punkt.
Tak, ja nie mam nic przeciwko.
Osobny podcast. Bo to...
Tak jest. Formogatka, Achigatka.
Dziś będziemy mówić o achievementach do Hanny Montany.
Tak.
A czy pierwszy?
Dobrze. Ale na liczniku już mamy dzisiaj bardzo dużo minut. Mój wskazuje w tej chwili grubo ponad 2 godziny.
Ludzie będą zawiedzeni.
Więc ludzie będą zawiedzeni znowu, że nie było 4 albo 8.
No właśnie.
Nie da...
My się staramy, naprawdę.
Naprawdę, tak. No. Raz już nam się prawie udało.
Ja mam bardzo niewygodne słuchawki i po prostu dłużej nie mogę. No,
no właśnie, niestety. Także
pęcherze też mają jakieś.
Pęcherze też mają swoją pojemność.
Ja mam zawsze puste butelki przy biurku, także.
Okej, okay, no dobra, to ponagrywamy.
Kończymy, no.
Dobra, będziemy kończyć. To była 16. Forumogatka. No i żegnamy się, do usłyszenia za 2 tygodnie.
Pa, pa. To jest, zdaje się, achievement za upolowanie wszystkich zwierząt, nie?
Tak, co no. Się kurwa bobra naszukałem, to moje.
Na bardziej mnie wkurza, jak podjeżdżam do kogoś i mam questa. Przynieś mi 10 skór bobrów, 12 kwiatów i nawet dziękuję. Patrz się dobrze, nawet nie słucham dalej. Z tego i Salomon nie naleje. No.
Nie naleje.
Nie, no jak nie ma, to nie ma, przecież z dupy nie wyciągnę. No.
O,
a właśnie na to liczyliśmy.
A na to liczyliśmy, cholera.